Cześć, witajcie na kanale Napisy Końcowe i to jest nasza 31. audycja z cyklu Q&A, czyli to jest ten materiał, w którym odpowiadamy na Wasze pytania, czytamy Wasze komentarze. Jeśli chcecie, żeby to właśnie Wasze pytanie, Wasz komentarz, Wasze pozdrowienia znalazły się w kolejnym z odcinków tego programu, to w opisie macie link napisykońcowe.pl/hajs, gdzie możecie za pomocą strony Tip and Donation wspomóc nas dobrowolnym datkiem i dodatkowo opatrzyć tenże datek właśnie swoim pytaniem, komentarzem czy czym sobie tylko życzycie. I tutaj dzisiaj apel do moich szanownych interlokutorów. Prosimy bez żartów. Jest takie tutaj prośba od naszej społeczności, żeby nie było żartów, żeby nie było złośliwie. Więc dzisiaj miło i poważnie, żeby po prostu powaga tego programu i powaga tego kanału wreszcie wybrzmiała.
Wybraliśmy merytoryczne pytania, więc tak. Nie będzie głupot, spokojnie.
Tak. I tutaj pełnia szacunku, żeby nikt nie wątpił, że wszyscy bardzo się kochamy.
To ja z paluszkiem się napiję.
Tak, więc nie przedłużając dłużej, pierwsze pytanie, tutaj ważne popkulturowe kwestie. Tomasz 1983 zapytowuje: ładna aktorka, przystojny aktor, rzecz gustu. Ale czy uważacie, że niektórzy aktorzy są przeciętni, a potrafią zagrać ładnych i przystojnych? I wierzymy w ich urodę? Tak dobrze grają?
Tak. Totalnie tak. W sensie, kwestia urody aktorów to jest, wiadomo, bardzo subiektywne, to się też zmienia w czasie zawsze jakoś, jakieś trendy się, wiadomo, w jednej dekadzie taki typ aktora jest popularny w tym kontekście, w innym inny, ale wydaje mi się, że jest jakiś taki zbiór cech, który zwykle charakteryzuje aktorów uważanych, czy aktorki uważane za piękne, czy przystojnych. Jakaś tam symetria twarzy, tego typu rzeczy. Natomiast są aktorzy, którzy się wybijają z takiego kanonu, ale mimo tego, czy aktorki, a mimo wszystko wciąż są uważani za wyjątkowo właśnie urodziwych, nie? Wydaje mi się, że świetnym przykładem jest Benedict Cumberbatch, który wygląda jak kosmita, któremu ktoś wylał kwas na twarz, a jednocześnie jest zawsze w tych rankingach najprzystojniejszych. Wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że ma jakoś taki rodzaj charyzmy w sobie. Do tego jeszcze dochodzi ten głos, dochodzi sposób ubierania się. To wszystko sprawia, że ta nietypowość staje się zaletą.
Wręcz. Ale wiesz, też dobór ról. Znaczy w ogóle ja bym najpierw powiedziała, że generalnie w Hollywood standardy urody są tak wysokie, że jakby trudno mówić, że tam, wiecie, mamy jakichś ludzi, którzy nie są przystojni, czy nie są piękni i tak dalej, bo to jest tak wysoko zawieszona poprzeczka, że wystarczy, że ktoś delikatnie właśnie nie wpada w ten kanon, już wiecie, najpiękniejszych, taki najbardziej ustalony kanon urody.
I od razu zaczynamy
o nim mówić, że no, to jest mniej przystojny aktor, czy w ogóle nieprzystojny aktor, podczas gdy, no wiecie, to są tak niebotyczne standardy, ale to, co zacząłeś mówić o Cumberbatch, moim zdaniem to trochę jest kwestia ról, kiedy właśnie niekoniecznie we wszystkich rolach ten sam aktor będzie właśnie, nie wiem, wydawał ci się przystojny, czy brzydki i tak dalej, no ale na przykład, nie wiem, jak Cumberbatch gra Sherlocka, to jest postać, która moim zdaniem jest przystojna. Więc jak masz aktora właśnie na tyle dobrego, że on potrafi zagrać tę przystojność, to nawet jeśli faktycznie wygląda trochę jak kosmita, to mu wierzymy. Dla mnie takim aktorem jest Adam Driver, który, come on, jak się spojrzy na niektórego zdjęcia, to on ma wielkie uszy, takie totalnie odstające. No generalnie nie powiedziałabym o nim w życiu, że jest brzydkim mężczyzną, ale nie jest właśnie na pewno takim, wiecie, amantem filmowym. Ale kurde, jak on zdejmuje hełm w Force Awakens, to po prostu, Boże, kolana miękną. To jest po prostu mój typ.
To są dalej niestety według mnie podwójne standardy mocno w Hollywood, bo jeśli chodzi o mężczyzn, no to zgadzam się, że ten dobór ról jest. Zresztą wspomniałem Cumberbatcha, nawet jak grał Sherlocka, to w którymś momencie była w samym tym serialu wymiana zdań, że smart is the new sexy. I to dokładnie tak działa. Jeżeli ktoś gra właśnie postać, która jest super inteligentna, albo jakaś taka wyrafinowana z charakteru, to automatycznie jest postrzegana na pewno jako przystojniejsza. Ale wydaje mi się, że to niestety tyczy się tylko mężczyzn. Dlatego, że to są dalej pewne podwójne standardy, że tego, jak to jest postrzegane, na kobiety to na przykład nie działa. Nie wydaje mi się, że w przypadku kobiet, jeżeli aktorka gra dokładnie tą samą rolę, czyli wysublimowana, bardzo inteligentna i tak dalej, z jakiegoś powodu, a powód jest prawdopodobnie taki, jak wyglądały stereotypy kobiet i mężczyzn przez lata, przez dekady, no to nie działa w ten sposób, co właśnie wspomniałem przed roku.
A też aktora można przez to, jaki mają dostęp do wszystkich tych planów treningowych, no wszystkich tych rzeczy, które tam im pomagają ich upiększyć. No bardzo łatwo z aktora zrobić takiego, który nawet nie jest jakoś super przystojny, kogoś naprawdę super przystojnego. Nie wiem, tak miałem na przykład z Johnem Krasińskim, który jak grał w The Office, no to grał tego gościa, wiesz, z tym takim kartoflowatym trochę nosem, tego, wiesz, takiego przyczajonego, z tym włosami przytłuszczonymi i no mówisz, no, to jest normalny chłop, no, nie jest przystojny czy coś. I nagle widzisz, nie wiem, tajną misję w Bengazji od Baja, nie? Gdzie on z tą brodą wyskakuje i mówisz, fuck, to jakbym, wiesz, jakbym się do nogi tam dorwał jak pies, nie?
Kiedyś nazywany przez nas Chris Prattowanie, nie?
Tak, o dokładnie, no Chris Pratt, no nie ma lepszego przykładu chyba, nie? Gdzie on w życiu bym nie pomyślał, oglądając Park and Rec, że kiedyś będę mówił, fuck, Chris Pratt wygląda zajebiście, nie? A teraz no, w każdej roli Chris Pratt wygląda no, jak Chris Pratt, nie? Ale ja tak miałem, pierwszy raz miałem tak naprawdę mocno z Krasińskim, nie? Że zawsze go pamiętałem jako tego gościa, który no, w życiu by nie powiedział, że jest przystojny i nagle, wiesz, wychodzi w tych wszystkich rzeczach, no jako Jack Ryan, w tych swoich filmach reżyserowanych, nie? No kurczę, to wygląda jak po prostu milion dolarów. I no tak działa Hollywood. Chciałbym być przez chwilę właśnie tak zrobionym przez Hollywood.
Ja tak miałam z Danem Stevensem, który jak grał w Downton Abbey, gdzie no powiedzmy zaczynał być popularny, no to wiecie, no też to jak to Brytyjczycy. Ci Brytyjczycy oni tak niespecjalnie jakoś upiększają tych swoich aktorów, wzięli typa, tam on miał te przylizane właśnie włosy, no był taki no totalnie zwykły gość, no mógłby ulicą chodzić. A potem jak już bardziej się przeniósł do Hollywood, no to oczywiście, że też go tam trochę odpicowano, jak on wyskoczył w tym The Guest. To o mój Boże, to już od tamtej pory ja już nie mogę o nim myśleć, tak wiecie, tak totalnie spokojnie, bo się nie da, więc jakby wydaje mi się, że właśnie jeśli jeszcze weźmiemy aktorów czy aktorki europejskie, gdzie oni mogą trochę czasem właśnie, nie wiem, odbiegać od tych kanonów urody, no nie wiem, Olivia Colman, nie, która jest super popularna, która jest super zdolna, no ale nie oszukujmy się, nie jest jakaś wybitnie piękna, prawda, no jest taka normalna, tak, no mogłaby stać koło nas w kolejce w warzywniaku, ale już właśnie w Hollywood wydaje mi się, że tam po prostu, no nie ma, zwłaszcza właśnie kobiet, tam po prostu nie ma takich osób. Kobiet,
faktycznie, jakby że... jest jeden dominujący właśnie taki kanon urody, nie? Gdzie masz tą taką bardzo szczupłą, taką zwiewną bardzo, wiesz, no delikatną dziewczynę, nie? Wszystkie filmy Star Wars mają ten sam typ protagonistki. Czy to będzie Daisy Ridley, czy to będzie ta z Rogue One, jak ona się nazywała.
No właśnie wydaje mi się, że o tyle, co mężczyzna może, jak to jest powiedziane, zagrać, że wyjdzie na bardziej przystojnego niż jest dzięki różnym chwytom właśnie, czy scenariuszowym i tak, tak kobieta nie ma takiej możliwości. Wydaje mi się, że właśnie nie mogę sobie przypomnieć żadnego przypadku, gdzie właśnie dzięki temu, jak postać jest przedstawiona, wychodzi na atrakcyjną, kiedy jakby nie pasuje do tej typowej urody. Wydaje mi się, że właśnie kobiety niestety nie mają.
Ale to też jest, też zależy mocno od roli, bo jak jednak w Hollywood ktoś ma dobrze wyglądać i ma taką rolę, żeby wyglądał dobrze, to z każdego zrobią po prostu mistrzostwo świata. No kurczę, jakby mieli zrobić księżniczkę Disneya z Willem Dafoe, to by zrobili. I byś powiedział, kurczę, fuck, nie? Willem Dafoe is hot as hell, nie? Ale to mówię, to wszystko zależy też od roli. Jak masz jakąś komediową, gdzie grają na przykład, nie wiem, jakieś aktorki, które są, no wiesz, znane ze swojej fizyczności, nie? Że no to jak było zawsze z Tom. Ona zawsze gra jedną rolę. Z
Amy Druhen.
Nie, ta z Amy Schumer też, ale ta z Druhen.
Melissa McCarthy?
Melissa McCarthy.
A to jest cały typ właśnie, taki sam jak aktorek. Tak, Melissa McCarthy, Rebel Wilson, Amy Schumer. Wiesz, te wszystkie... takie fajne, śmieszne babki, nie? Które,
takie
które...
równe tak, babki, nie?
Dokładnie pokazuje, że masz te...
Co wiesz,
te
że browara pije z butelki tak. i
brzmi... Ale to masz dokładnie te zakładki, nie? I każdy ma ten tub urody podporządkowany pod pewną zakładkę, nie? Masz zakładkę, że bohaterka kina akcji, no masz podróżami, nie wiem, Vanessa Kirby czy ktoś taki, nie? Że to jest ta, wiesz, wysportowana, szczupła i często jest właśnie też taki oryginalny typ urody, nie? Żebyś ją zapamiętał, żeby też się nie zlewała w jedno. Masz komedię romantyczną, to masz jakąś blondynkę, nie? Z długimi włosami czy coś takiego. No jednak to jest Hollywood. Tak działa, to mają być te szufladki, nie, żeby to tylko przekładać do kolejnych filmów.
Ktoś kiedyś przeanalizował, jaki typ urody sprawdza się w jakim gatunku filmowym, nie oszukujmy się. Już były na pewno masa badań na ten temat, jaki typ urody się będzie sprawdzał, u jakiego widza, u jakiego odbiorcy. Tak,
ale dalej, jak sobie pomyślę, to właśnie za każdym razem, kiedy z jakiegoś powodu do mainstreamowych mediów trafiała jakaś aktorka na zasadzie, że o, to jest nowy symbol seksu, czy coś takiego, to wynikało z tego, że zagrała w jakimś filmie, w którym miała autentycznie bardzo, nazwijmy to, seksualną rolę. To nigdy nie miało nic wspólnego z tym, jak była ubrana, jak była inteligentna, jak była... To musiała być jedna konkretna rola, konkretny, nie wiem, coś, co bardzo działało na bardzo te pierwotne instynkty. Pamiętam, jak było z Death Proof. Z aktorka nazywała się Vanessa Fertilo, która grała
Butterfly,
tak, która miała ten swój lap dance z Kurtem Russellem i potem oczywiście wszyscy pisali, że super seksowna aktorka i tak dalej. No dobrze, ale tylko dlatego, że jakby cała rola polegała na tym, że trzeba było przedstawić, jak robi lap dance, nie?
To też jest bohaterka typowa dla filmów Tarantino, nie? To tak jak ta... no w ostatnim filmie też taka, była dosłownie taka sama bohaterka, nie?
Ty też masz, to wejście w jakiś schemat, nie? Który jest później eksploatowany, jak było wracając do klasyki, Marilyn Monroe i Platynowa Blondynka, nie? Że Grace Kelly, Kim Nowak, nawet później Sharon Stone, nie? Wszystkie szły w ten podobny typ urody, nie? Były podobnie kreowane, nie? Na tą taką, wiecie, o co mi chodzi, nie? Że konkretny, jak widzisz tą postać, to wiesz, o kogo chodzi, nie? Wiesz, o jaki typ chodzi urody i wiesz, jak to było kreowane, nie? Że wiesz, że to się, taki typ urody się na ekranie podoba, on przyciąga wzrok, jest oryginalny, zapamiętujesz go.
Jedyny przypadek, który przychodzi mi do głowy, kiedy moim zdaniem aktorka jakby nie jest szczególnie urodziwa, ale serial próbował nam wmówić, że gra atrakcyjną postać i wszyscy dookoła się zachowywali, jakby to była atrakcyjna postać, to moim zdaniem jest Sarah Jessica Parker w Seksie w Wielkim Mieście. Jakby nie znam absolutnie nikogo, kto by powiedział, że nie wiem, ona jest atrakcyjna w tym serialu chociażby, a po prostu serial udawał, że jest, ale nie wiem, co tam się stało, przecież naprawdę nie było nikogo innego do tej roli.
Cała ta ekipa była tak jakby zmontowana, więc nie wiem. Może taki był cel, żeby właśnie...
Może, ale no to było przedziwne.
A to tyle chyba, nie? Więcej nie wyciągniemy.
Okej, przechodzimy do kolejnego pytania. Możecie zgadywać, drodzy widzowie, kto najbardziej się cieszył z tego, że to pytanie padło. Kto najbardziej chciał porozmawiać o tym temacie. Pytanie zadaje Michał Kaczmarek.
To jest to pytanie z cyklu, jeśli jest aktualne, to czas do czasu wyciągniemy je do przodu, więc...
Taika Waititi potwierdził powrót Korga w Thor Love and Thunder. Jak widzicie rozwój tej postaci? Czy Mick też powróci? Czy będzie ostateczna konfrontacja z Doommasterem 69? Jesteście super. Wszyscy.
Jej. Jest. Ja myślę, że możliwości są nieograniczone po prostu, jeśli chodzi o Korga. Znaczy już gadaliśmy kiedyś o tym Doommasterze, żeby już do tego nie wracać, bo to był fajny żart jednorazowy.
Jak wrócą, to już nie będzie zabawne.
Więc już nie będzie zabawnie. Ale myślę, że możliwości z Korgiem są nieograniczone. Czy Korgi są idealną postacią, która się wpisuje w ten humor Waititiego, gdzie bierze takie absurdalne rzeczy i sprowadza do parteru, do takich totalnie zwyczajnych rzeczy. Więc ten Korg siedzący na kanapie, grający Fortnite, no to jest coś, co działa. I spokojnie widziałbym Korga jeszcze w takim charakterze. Ale ja totalnie bym go widział po prostu jako kompana w jakiejś podróży, czegoś w tym stylu, nie? No, żeby też nie był tylko i wyłącznie postacią, która się pojawia jako dowcip, bo to jest wciąż fajna postać, która jest zabawna właśnie dlatego, że jest tym Korgiem, tym gladiatorem na arenie i jednocześnie ma tą taką bardzo przyjazną osobowość, więc w momencie, kiedy odejmiemy mu ten element bycia faktycznie całkiem kompetentnym gościem do walki, no to wtedy ten żart też nie będzie tak dobrze działał, więc ja bym totalnie go widział po prostu fajną postać, która będzie miała jakiś swój własny wątek, oczywiście z Mickiem pod pachą, jak zawsze.
Tak, Mick musi być.
Mick musi być, ale...
Ale w Mick musi dostać zbroję z powrotem, jak są Micka z tymi nożami.
Nożkami takimi.
Ale ponieważ oni zostali na Ziemi, to ja bym ich nie dołączał do Thora, który gdzieś tam lata w kosmosie, tylko do Jane. Jeżeli ma być Jane z młotem, to właśnie według mnie będzie dużo zabawniej, kiedy on będzie, kiedy na przykład, nie wiem, Korg cały czas nie będzie wiedział, jak ją nazywać i będzie nazywał, nie wiem, Lady Thor, potem, że nie, i będzie cały czas kombinował z nazwaniem jej i po prostu słyszę już głos Taiki Waititiego, który cały czas mówi, Miss Thor, wiesz, i nie wie do końca, jak ją nazwać. No i to będzie tyle ciekawe, że to są postaci, które jeszcze się nie znają. A Jane, która podróżuje z dwoma kosmitami, z których jeden to jest Robal z nożami, a drugi to jest Korg, wydaje się, że będzie ciekawsze niż natychmiast go wpychać znowu do Thora. No bo ta relacja już jest ustanowiona, ta relacja już istnieje między nimi. Fajnie, jak się oczywiście spotkają w filmie, w końcu musi być ten moment. Ale jeżeli bym dał jako podróż, to u boku Jane. Uważam, że więcej możliwości jest.
Ja chcę też dwie rzeczy właśnie związane z Korgiem. Chcę zobaczyć scenę, gdzie naprawdę jest pokazane, jakim jest kompetentnym wojownikiem. I że wiesz, że tam jakąś pół armii rozwala jakiś własnoręcznie. Ale nawet nie Berserk, ale po prostu, że dla niego to jest takie normalne. Ale dalej zostaje tym Korgiem z głosem Taiki Waititiego, że jest wychillowany i ten, ale wiesz, że roznosi na szczępy jakąś armię, jakąś
tak
kosmitów.
Tak ich przeprasza, że musi tak.
Ale nawet nie przeprasza, po prostu on to robi, bo jest zawodowcem, nie? Ale jest też wychillowany i to by było spoko. I chciałbym właśnie zobaczyć, tak jak Oskar mówi o tej relacji z Jane, bo ona już jest na pewno zarysowana, bo wiesz, że Thor przez te 5 lat, gdzie oni tam siedzieli i on tam rozpaczał i w ogóle, on opowiadał pewnie cały czas o Jane.
Na pewno.
On wie wszystko o Jane.
I Korg na pewno się wygada, bo wiecie, on jest tym gościem, tak, który nie wie, co lepiej, jakby, nie wiem, zachować dla siebie.
Ale on z dobrego serca.
Tak. Jeśli przez 5 minut na zebraniu Avengers Thor nie mógł przestać gadać o Jane, no to co dopiero przez te lata.
No, chciałbym też wiedzieć, co Migo o tym sądzi.
Ja totalnie bym chciał jeszcze, totalnie się zgadzam właśnie, że fajnie jakby miał swój wątek, fajnie jakby ta relacja z Jane dobrze wyglądała, ale też mimo wszystko chciałem jakiś running joke w ewentualnym filmie, bo ten motyw z ulotkami i powstaniem, który był w Ragnaroku, to jest
tak, mama też. Korga, jak gdzieś polecę, niech będzie mama Korga i ten typ, którego on nie znosi. To jest, wiesz, jak spotka się mam... Bill? Coś w rodzaju. Wyobraź sobie Korga, który do kogoś mówi jest od razu. Już wiesz, że to jest, wiesz, to jego mama i ten typ, którego on nie znosi, który wtedy przyszedł. I wiesz, i mama, która go tam wspiera na maksa, nie? Nie wiem, topór mu przyniesie, czy coś takiego, bo skoro, wiesz, on chciał zrobić powstanie czy tam rewolucję i mama przyszła wspierać, no to zrobić taką, wiesz, super, super dobrą mama Korg, która, mama, nie wiem, mama, co on by nie próbował wchodzi... robić, to ona go popiera.
Mama wchodzi w t-shircie z Korgiem.
No, chociaż wiesz, taka super, super wspierająca mama. To myślę, że w tą stronę mogłoby pójść.
Jezu, teraz tą ochotę znowu Ragnarok obejrzeć.
Myślę, że nikt nigdy nie poświęcił Korgowi tyle myśli, co my wszyscy tutaj.
No nie wiem. Ja myślę, że Korg jest całkiem popularny.
Ja myślę, że Taika ma przygotowany. Tak.
Mam nadzieję, że cały ma plan.
Okej, to jedziemy dalej. Kolejne pytanie od Kuby. Cześć, pozdrawiam was. Dzięki. Pozdrawiamy cię. Mam dwa pytania. Co sądzicie o Jaredzie Leto? Ubolewam nad niewykorzystanym potencjałem jego Jokera, gdyż to jeden z moich ulubionych aktorów. Wasza opinia o filmie Mr. Nobody?
Jebać maczetami Warner Bros. Generalnie, jeśli chodzi o Jareda Leto, bo to, w jaki sposób wytwórnia potraktowała gościa, jakby nie patrzeć, oscarowego aktora, który no, bardzo chciał się wcielić jak najlepiej w tę postać, dużo, dużo czasu i wysiłku poświęcił na to. Już pomijam te wszystkie durne akcje z wysyłaniem szczurów, czy czegoś tam, czy prezerwatyw, bo to są jakieś bzdury i wolałbym, żeby Jared się z tego wyleczył.
Ale ty, że sam Leto mówi, że to jest przesadzone, że to media rozbuchały.
No, nadzieję, ale jakby to jest aktor, który niezależnie od tego, jak ostatecznie mógłby ten Joker wyjść, no to wie, że włożył w to naprawdę sporo. Plus ostatnio z jakiegoś wywiadu z The Rap, chyba, czy z jakimś innym serwisem, dowiedzieliśmy się, że on sam opowiadał, że wytwórnia mu obiecała film solowy, obiecała mu, że
Charlie miał
będzie,
być film.
Tak, że to ma być ważny, ogólnie ma być ważna rola i tak dalej, więc on naprawdę poświęcił sporo czasu, żeby się przygotować, żeby się wcielić w tę rolę, wymyślić sobie tego Jokera. Wiem, że nie każdemu się ten koncept Jokera podobał, ja też trochę podchodziłem do tego z rezerwą, szczególnie z tymi tatuażami i tak dalej, ale to był jakiś inny pomysł na tego Jokera. Kto wie, jakby miał szansę go zaprezentować w pełnej okazałości.
Albo w dobrym filmie.
To wiesz, czy w tym szaleństwie nie było metody właśnie, żeby go przedstawić troszkę jako takiego właśnie...
No, największym problemem tego Jokera jest to, że film był chujowy.
Ale to właśnie nawet nie tyle, że ten film był chujowy, bo mógłbyś mieć świetną rolę w chujowym filmie, ale problem był taki, że tej roli nie było, bo ją
to jest
cięto,
wbrew
temu, co miał, wiesz,
mówię, to jest wina
obiecane,
filmu.
Więc... Narzekamy na to, jak ten Joker wygląda, ale dostaliśmy jakiś taki mikro wycinek z tego, co tam było. I wyobraź sobie, że Jared Leto dostał pewne wytyczne, bo to nie był tylko jego pomysł na Jokera. Zakładam, że z Davidem Ayerem mieli dokładnie, czy Ayerem mieli dokładną rozmowę o tym, więc dostał pewne wytyczne, wiedział, jak ma się w tego Jokera wcielić i tak dalej, pracował nad tą rolą, czy komuś się podobała, czy nie. No ja uważam, że ten Gangster Joker jest absolutnie absurdalny, ale znowu, widziałem tyle z tego, jak to miało się rozwijać i nagle został on kompletnie obcięty, tej roli było tyle, że mogłoby go równie dobrze nie być. David Ayer potem sam mówił, już jak przestał mówić, że o tak, to doskonale, to był mój film, to wszystko moje, zaczął mówić najpierw, a może powinienem jednak Jokera zrobić głównym złoczyńcą, a nie Enchantress, może coś tam. I w tym momencie widzisz, jak to jest właśnie potraktowanie całego podejścia do tego. Kto wie, czy gdybyśmy nie mieli go więcej, nagle byśmy uznali, że Gangster Joker, ten taki gangsta Joker raczej, to jest kolejna interpretacja Jokera obok wielu innych, którą byśmy mówili, okej, to też jest jakaś interpretacja Jokera, nie? Była cała masa motywów w trailerach, które zostały przerobione. Ten cały wątek z Harley był inaczej prowadzony według wszelkiego rodzaju wycieków. I nie tylko wycieków, ale nawet scen w trailerach, które były pokazane. Ten motyw, kiedy na przykład on wypycha Harley ze śmigłowca, to tutaj jest romantyczny ratunek czy coś takiego, nie? W koncepcie było, chyba to Jared Leto mówił albo ktoś inny, że wypycha ją, bo to Joker i chce się jej pozbyć, czy tam akurat chce się sam ratować. Albo na przykład, kiedy on miała być scena i ona jest w trailerze, kiedy on przychodzi na końcu do tej ekipy i mówi Harley, dobra, idziemy, a Harley mówi, że nie, że zostaje tutaj, to on zastanawia się, okej, i wyciąga, i to widzisz w trailerze, jak on zawleczkę z granata wyciąga zębami, rzuca ten granat i robi bye bye w takim razie, i wiesz, i rzuca w Harley granatami i w resztę ekipy, nie? I masz dużo więcej tego typu rzeczy, które może by faktycznie jakoś nakreśliły tą postać, ale nigdy się nie dowiemy.
Może się dowiemy. Ja kiedykolwiek Warner i Leto się dogadają, żeby wrócić do tej roli, co się pewnie nie wydarzy, ale gdyby, ja to totalnie z otwartymi ramionami bym chciał zobaczyć próbę, wiecie, nie wiem, jakiejś rehabilitacji tej postaci i szansę, żeby Leto mógł pokazać, jak ten Joker tak naprawdę miał wyglądać, nie? Więc
będzie jak ze wszystkim.
Chyba nie ma żadnych szans.
Będzie jak ze wszystkim, będzie Old Man Joker i będzie wrócił.
Dostanie jakiś taki inny film, robiony przez inną wytwórnię, który będzie takim Jokerem, ale nie Jokerem, będzie się nazywał, nie wiem, Jokster, albo Trickster, albo coś w tym stylu.
Albo zaproszą go do crossovera CW za 10 lat.
Teraz jest za drogi, ale kto wie,
no,
co to
kiedyś.
Cicho, będzie tak dobrym Morbiusem, że dalej będzie za drogi.
No, może ten Morbius mówi się lepiej.
Ale dobra, ale generalnie co sądzimy o Jaredzie Leto? Bo chyba raczej pozytywnie sądzimy o Jaredzie.
Ja lubię typa, ja lubię to, że jest trochę walnięty w głowę. Jest... mówi się o nim, że jest trochę divo. Ja lubię jak aktor jest troszkę, wiecie, mam trochę niepokładany w głowie w tym względzie. Jeśli idzie za tym też talent, nie? A w przypadku Jared Leto myślę, że spokojnie idzie za tym talent. Być może ta cała sytuacja z Jokerem to była też trochę lekcja pokory dla niego, no bo to jednak jest sytuacja, gdzie po prostu biznes się przeżył i wypluł i nie mogłeś nic zrobić. No bo co z tego? Nawet jeśli miał ustalenia, nie wiem, z Ayerem czy z kimkolwiek, no to co, zmienia się ekipa i co, nic nie miał do powiedzenia w tym momencie. Więc ja nie wiem, ja dalej czekam na jego rolę, bo polubiłem go jeszcze przed tym Dallas Buyers Club. Natomiast no, wtedy troszkę ucementował tutaj moje zdanie, że to jest po prostu bardzo dobry aktor, kurczę, tylko dać mu dobrą rolę, dać mu się pobawić, dać mu właśnie trochę miejsca na te takie szaleństwa, na te takie, wiecie, wymyślanie sobie roli i myślę, że wtedy jest w stanie sporo wnieść do filmu.
Ja go polubiłam od chyba Requiem dla snu i do tej pory uważam, że on tam robi świetną robotę, że jest po prostu niesamowicie jakby tak wiarygodną postać kreuje, w ogóle wie, wszystkie jego zachowania i tak dalej, tak cała droga, którą on przechodzi. Wiem, że dużo osób tego filmu nie lubi. Ja uważam, że jest super, jakby tak, jakby wiele mi dał swego czasu i uważam, że Jared Leto po prostu kradnie tam bardzo dużo z tego filmu dla siebie. I okej, to może być chyba najbardziej kontrowersyjne, ale ja całkiem lubię jego muzykę.
Nie, ja nie chcę, żeby gra w filmach.
Znaczy, nie wiem jak teraz, bo dawno nie sprawdzałam, ale pamiętam jak wyszedł album This Is War, to po prostu słuchałam non-stop i był ten moment, kiedy nawet jakby bardziej Jareda słuchałam niż go oglądałam.
Nie, to ja Suicide Squad.
Ja poproszę, niech Joker wróci.
Mówiłam, że będzie kontrowersyjna opinia.
Jego kariera muzyczna to najlepsza wersja Jokera.
Ja na jego Morbiusa czekam właśnie nawet trochę z myślą jak na Venoma awaryjnie, to znaczy nawet jeżeli to będzie film taki jak Venom, to tak jak w Venomie i tak Hardiego się fajnie oglądało, to liczę na to nawet, że jeżeli Morbius będzie ściekowy, to i tak będzie fajna rola Leto. Więc dlatego i tak uważam, że ten film nie będzie totalnym wrakiem, nie? Jak mógłby być, jakby wzięli gorszego aktora.
Ale to w ogóle brzmi jak super casting, w sensie myślisz o takim właśnie, wiesz, bladym, długowłosym wampirze, to kurna, Jared Leto, nie?
Ale to jest też dobra rola na przetarcie, nie? Myślę, że nikt jakoś dużo nie oczekuje po tej roli, jak będzie...
Po tym filmie.
No nie będzie, wiecie, w najgorszym razie będzie po prostu, no okej. Ale kto wie, być może...
To
być
jest
może...
Sony,
ale może na to mu się pobawić
też
w takim
właśnie
wypadku.
To jest Sony, oni mają ich zastosowania, pozwolą mu się bawić tak jak Hardiemu. Oni się cieszą, że wiesz, że mają nazwisko przy filmie dołączone. I wiesz, że to będzie tak dokładnie jak z Venomem, że to będzie przede wszystkim pod aktora robione, nie? Tam jak cały czas świecili twarzą Hardiego, cała reklama była, cały marketing był skupiony na tym, ej, mamy Toma Hardiego, jeszcze nam nie uciekł, więc oglądajcie go, cieszcie się. Tak samo jest z Leto, nie? Tam oni się, wiesz, w ogóle się Sony cieszyło, że ten Suicide Squad się, wiesz, rozleciało i wyszło jak wyszło, bo wtedy mogli, wiesz, sobie go wziąć spokojnie i na nim budować cały film. I też w reklamach będzie wszędzie Leto. No pewnie nawet blady nie będzie, to będzie po prostu Jared Leto z długimi włosami i będzie też spoczko.
Ja myślę, że będzie blady. Do roli, jak trzeba będzie, to...
Ja myślę, że on będzie blady, jak trzeba.
Będzie blady, jak Vin Diesel go trzocie.
On będzie w piwnicy rok siedział, żeby się przygotować, tak, odpowiednio.
Będzie spał w trumnie, nie?
Tak. Nie, to nie... W wywiadzie potem, że wysłał krew obsadzie.
Wypijał. Nie wysyłał. Czemu miałbyś wysyłać?
Będzie wypijał krew. Potem wywiady będą, że no, zakradam się czasami za członków obsady. Trochę ich tutaj podsysam.
Podgryzałem ich. Nie, ja lubię.
Że, wiesz, różnica jeszcze taka między Hardiem, ale to jest taka, że no Hardy jakby nie potrzebował tego Venoma do jakiejś rehabilitacji.
Potrzebuje.
On grał w tym jakimś takim Netflixowym głównie, ale to nikt nikogo. A ten Morbius jednak przez to, że jest filmem komiksowym, no jednak będzie się cieszył większym zainteresowaniem, więc to będzie mi się dobra szansa dla niego, żeby znowu się pokazać szerszej publice. Że zapomnijcie już o tym Jokerze. Tutaj.
Ja tu widzę inną dużą opcję. No, umówmy się, w jakim obecnie stanie w popkulturze są wampiry. No, są generalnie tylko i wyłącznie w nieśmiesznych komediach głównie. Natomiast jeśli Morbius będzie chociaż dobry, to będziemy mieli... Wystarczy, że będzie dobry. To będzie zapamiętane jako dobry film z wampirem i Jared Leto gra. To według mnie nie jest kompletnie bez znaczenia. No, kiedy pojawi się dobry film z wampirami, kiedy obecnie wampiry są tylko jako patrz, świecą się, jakie śmieszne.
teraz żałuję, że jednak to nie jest Michael Sheen jako Morbius.
Ale powiem, że widział tutaj.
Nie, ja miałem sentyment do Jared Leto od momentu, aż kiedy mu Tyler Durden obił mordę w Fight Clubie i miło wspominam tą jego napuchniętą twarz i zawsze go miło zobaczę, jak wraca. Zresztą on zawsze wygląda jak Jared Leto, nie? Jaki by roli nie grał, to masz te jego te maślane oczka, cherubinka, tą twarz właśnie gotyckiego, jakiegoś
smutnego. Tego Jacka Gyllenhaala, który poszedł na modeling, nie?
Tak. To jest ten brat, który został w domu, który nie wyjechał.
Natomiast Mr. Nobody ledwo pamiętam ten film.
Ja lubię.
Ja go bardzo nie lubię. Wydaje mi się, że to wynika... Jasne, w przypadku każdego filmu to wynika z jakiegoś tam, powiedzmy, subiektywnego odbioru, ale jakby moim największym jakby zarzutem wobec tego filmu było to, że dla mnie jest po prostu równocześnie pretensjonalny i banalny i jest takim gorszym, młodszym bratem efektu motyla.
Nie wolno być gorszym bratem efektu motyla.
Nie.
Tam już nie ma miejsca po tamtej stronie.
Jest dużo później, więc
już
jakby...
jest przy ścianie.
Więc jakby to jest tak, że jeszcze raz, jakby tak próbowali udawać, my jesteśmy trochę mądrzejsi, ale jakby...
Już sam Jared, z samego faktu, że masz Jareda, a nie Ashtona, to już jest, to już nie jest.
Jakby w odniesieniu w ogóle nie do Jareda Leto, w odniesieniu do, wiecie, jakby scenariusza i koncepcji tego filmu. Dla mnie to jest taki bełkot, jak może to obejrzysz w odpowiednim momencie swojego życia, super z tobą zarezonuje, okej. No ja go akurat obejrzałam w takim momencie mojego życia, że to już był dla mnie wyłącznie pretensjonalny bełkot i tyle, więcej tego filmu nie wrócę, Jared nie uratował go dla mnie.
Rozumiem to porównanie do efektu motyla, bo to troszkę też jest zabawa tymi właśnie alternatywnymi liniami i tak dalej. Ale ja bym powiedział, że to jest ta lepsza wersja właśnie efektu motyla, która jest ciekawsza.
To jest Tarsema Sina tego, tak? Tarsem Sin?
Nie, jest Tarsema. To jest jakiegoś typa... Nie wiem, nie pamiętam.
Kurczę, bym się z Tarsemem, bo to całkiem niezłe wizualnie jest, nie? Tamte kolorki...
Friszle jest
wizualnie niezłe.
Nie, no to jest taka, wiesz, Choose Your Adventure w The Movie.
Tak, ale ja to, wiesz, jak przez głę pamiętam, bo to oglądałem 100 lat temu, ale tego mi się z Starsemem kojarzy, bo wiesz, bo ta właśnie zabawa kolorami, tymi światami przenikającymi się, to jest takie właśnie bardzo oniryczne.
Tam masz ten twist taki na koniec w ogóle. Nie, no kurczę, nie porównuj tego do efektu motyla, błagam.
No come on, ten twist.
Może się nie podobać, ale znajmy proporcje.
Nie. Jakby ten film też korzysta trochę z tego motywu, jak najbardziej.
No korzysta, tylko że tu idzie dużo dalej z tym.
Ale to nie jest ten motyw.
No super, mówi ci mniej więcej to samo.
Ale on właśnie pokazuje, on ci pokazuje z perspektywy czasu, że wiesz, każde życie to jest jakaś tam suma wyborów.
Wow!
No tak, ale...
ale ile trzeba mieć lat, żeby to było dla ciebie odkrywcze?
Ale to nie musi być odkrywcze. Chodzi o to, że nigdy nie masz okazji na to spojrzeć z perspektywy czasu, bo jesteś tu i teraz. Jesteś jakby zawsze w jakimś momencie tej drogi. Nie masz okazji wyjść na zewnątrz i zobaczyć tego z daleka. Ten film ci daje taką możliwość, nie? I pokazuje ci to właśnie z takiej perspektywy, gdzie efekt motyla jest tym poważnym dramatem.
No dobra, ale wiesz, w obrębie tych historii ten film nie mówi mi absolutnie nic ciekawego. No,
z tym się zgodzę. Te historie myślę, właśnie są bardziej... takie, że ej, wszystkie są złe, ale jedna jest prawdopodobnie dobra. Jakby to było, to było słabe w tym filmie.
Dobra
była ta ostatnia.
Nie no, główną myślą tego filmu, wydaje mi się, bo ona jest tam podkreślana, jest to, że no, że ludzie myślą, że jak nie wiedzą, co przyniosą ich wybory, to jest im trudno podejmować decyzje. A ten film ci mówi, no, ale nawet jak wiesz, co przyniosą, to dalej jest ci trudno podejmować decyzje.
Ale tam było tak, że była jedna dobra. Tam na końcu, jeżeli on by spotkał tą dziewczynę w odpowiednim momencie, ten ostatni...
Ani matki, ani ojca, nie? To, że tak, to jest ta najlepsza
tak,
droga.
Tak, ale... tam było dobrze, a w innych było źle. Nie, gdyby właśnie bardziej się pobawili tym, zniuansowali, to ja miałem wrażenie, że tak, że musiał postanowić,
jeśli
musiał stanąć pośrodku.
Jeśli jesteś 9-letnim dzieckiem i nie wybierzesz ani matki, ani ojca, tak, tylko pójdziesz swoją drogą, to jest najlepsze rozwiązanie dla siebie.
Tak, bo to mi się jeszcze nie podobało.
Nie, ale to była taka gaimanowa miła. No. Ja pamiętam, że nie takie właśnie taki Neil Gaiman light, który tam fajnie.
Light.
Jest też, to jest, ale jest też
miłość. Gaiman Kindergarten. Nie,
to jest film z gatunku, mamy pomysł, to zróbmy film.
Tak. To jest taki gatunek Gwiezdny Pył.
No ale wiesz, masz dodatkowo na przykład tę koncepcję tej przyszłości, z której nic nie wynika, bo ten film
też ale właśnie, nie, bo właśnie
tam jest trochę, dużo też takich rzeczy.
Ale to jest trochę inaczej, bo to jednak masz do tego podchodzić tak emocjonalnie. To masz ten film, pod którym się lepiej czujesz, który ci tam daje jakieś takie światełko, że jest fajnie, a znowu efekt motyla to był taki, wiesz, rozpierdolnik tematyczny, że patrz jak życie to jest taka zmiana, wiesz, tyle zmiennych jest i może, wiesz, i zmienia się
mały
świat.
Mały błąd i tak, po prostu wszyscy giną.
Że jak tutaj motyl zamknął...
Ale to dokładnie było to jak samo, ile jest scen, w których on ginie.
To się głaszcze po głowie.
Nie, efekt motyla to jest, że jak motyl tam gdzieś po drugiej stronie globu zamacha skrzydłami, to tutaj
to
ma
Hitler
stygmaty.
Nie, to z grobu i tak,
i będzie miał stygmaty przez to, Ashton Kutcher, że Hitler stanie z grobu.
Akurat pod tym względem, ja jestem pomiędzy, bo uważam, że to jest słaby film, ale nie porównujmy go z efektem motyla, proszę. To nie jest te bagno.
On nie jest wybitny, ale też nie jest słaby. Wspominam, że to był właśnie taki... No taka, wiesz, w niedzielę, żeby sobie do obiadu obejrzeć ładne kolorki.
Okej. Nawet za bardzo. Film, który ci mówi, że masz pomyśleć, ale potem stwierdzasz, a w sumie o czym?
Sandman, Władca Snów. Taki film.
No. Ale to taki dla Sandman dla przedszkolak taki, wiesz. No Sandman jak
to
chodził...
Sandman, wiesz, z budki z hot dogami, coś takiego.
Okej.
Okay. Nie wiem, dla mnie to jest jeden z film, który może jakby fajnie zadziałać, ale trzeba go może obejrzeć, nie wiem, do jakiegoś wieku, albo obejrzeć go do iluś obejrzanych filmów, bo później, no
ale
mówię,
to jest film,
ze mną tak zerowa rezonacja.
Wspomniałeś
no.
o Rekwiem dla snu wcześniej. To też jest film, który musisz obejrzeć w młodym wieku, bo jak obejrzysz...
Ja się zgadzam.
Bo jak wyrośniesz powyżej, nie 17 lat, no to koniec. To
no ja miałam 15, proszę cię, ta lodówka mi się po nocach śniła.
Tańcząca lodówka ze mną została na zawsze.
No. Jak oglądałam Mr. Nobody, to było to, nie wiem, 3 lata temu, więc jakby no nic dziwnego, że ten film ze mną nie zarezonował.
Ja
dlatego
że...
podkreślam, to jest najbardziej subiektywna z subiektywnych opinii, jak się da. Ja, po prostu nie mogę udawać, że lubię ten film, albo że cokolwiek mi się w nim podobało.
Ale to jest film do pewnego. Ja tak pamiętam, że miałem kiedyś z Don Juanem de Marco z tym, z Johnem Deppem. I
dawno
w pewnym momencie życia,
fajny.
Jak go obejrzałem za dzieciaka, takiego, wiesz, tak. wczesnego, to dla mnie to był najlepszy film świata. Mówię, Jezu, taka wielka miłość, ta, wiesz, ta nieskończona, taka piękna, czysta i Marlon Brando na końcu tańczą na plaży i wiesz, leci, wiesz, you love the woman, don't, don't. Dzisiaj to pamiętam, to było takie cudowne. I mówię, najlepszy film świata, nie będzie lepszego. No później zobaczyłem inne filmy, nie? Ale to jest dokładnie taki typ filmu, że jak go zobaczysz tam mając te, nie wiem, 14-15 lat, to się wydaje czymś, wiesz, te kolory, ten cały koncept wydaje się czymś fantastycznym, a po latach wspominasz, no okej, film jaki, wiesz, jest miliard w ciągu roku, nie? No może nie
tylko
miliard, ale dużo.
Do niektórych filmów lepiej nie wracać.
Jest cała masa filmów, do oczywiście. Których nigdy nie wrócę, bo wiem, co się stanie, jak do nich wrócę.
Nie, ja bym na przykład bym nie wrócił dzisiaj do niego, Darko. Już nie chcę wracać
tak,
do niego, Darko.
No tak, super wspominam ten film, ale też wydaje mi się, że jak obejrzałabym go dzisiaj, to
już
też mogłabym pomyśleć, że to jest pretensjonalny bełkot.
Stwierdziłem, wyjdź na dwór.
pamiętam też, raz popełniłam ten błąd powrotu do filmu, bo go tak super pamiętałam, ale też jak miałam tam, nie wiem, 15 lat, bardziej 17, 18 niż 15, obejrzałam Cruel Intentions i było tam takie, o Boże, wow, ile tam jest w ogóle napisane. napięcia, ile w ogóle... I później, słuchajcie, obejrzałam, bo nie wiem, z 10 lat później, nie, trochę może mniej niż 10, ale generalnie już będąc tak, no sporo chyba po 20 i tak oglądam to i myślę, Boże, to jest najgorszy film, jaki w życiu widziałam, co to w ogóle jest? Dlaczego mi się to podobało?
I po prostu... Dwójka jeszcze jest, dobre uzupełnienie.
Widziałam wszystkie trzy.
A to ale... wiedzę, co jest pod koniec Bittersweet Symphony, nie? To każdy film, który ma ten kawałek.
I te narkotyki w tym krzyżu. I po prostu, o Jezu.
Ale w ogóle ja tak...
Ale wiecie co? To było największe rozczarowanie z sobą, jakie chyba przeżyłam w życiu.
Ja tak mam z tym, z Equilibrium. To jest mój pierwszy wielki film z Bale'em.
Ja
drugi,
do tego nigdy nie wrócę, drugi, ale nigdy. Ja kochałem ten film,
ostatni
ale
raz obejrzałem, ostatni raz obejrzałem ten film, to był, kiedy miał premier? 2002 rok jakoś, tak, nie?
Ja go z 5 razy obejrzałem
ja go dostałem wtedy, wiesz, na płytce dostałem go od kumpla ojca, nie? I oglądałem go chyba 16-17 razy. Mówię, najlepszym świata, on zmieni w ogóle postrzeganie na lata, tego jak kino powinno wyglądać. Wiesz, Gung Fu jest, wiesz.
Nikt nie pamięta tego dzisiaj.
Wiesz, wcale nie taki budżet, lepszy od Matrixa.
Ale tak, ale było lepszy od Matrixa, bo było Gung Fu, to było najlepsze rzecz na świecie. Były te, wiesz, te kostiumy jego, nie?
I umierający Sean Bean na początku.
I w ogóle ten Christian Bale.
Te wszystkie dystopijne rzeczy, nie? Że później jak się zaczął czytać książki, to się widziało, co brali z której, nie?
I te przesłania, jak on nagle się budzi i zrywa to z tego okna, wiecie, tak, i światło wpada do środka.
Christian Bale, wiesz, bez w ogóle żadnej mimiki, tylko z tym, co miną cały czas tego gościa pozbawionego emocji. Mówisz, najlepszy film świata, nie zrobią lepszego. I nie obejrzałem. I tak się cieszę, że nie obejrzałem.
Ja też nie wrócę
tak się
nigdy.
Bałbym się wrócić. I w ogóle to jest film, który też myślałem, że zapoczątkuje jakąś serię. Będzie, wiesz, będzie tyle sequeli, bo to jest taki świat, żeby go rozwinąć. Nic nie było po tym, nie wszyscy o tym zapomnieli. I to jest film, do którego nigdy nie wrócę. Nawet 5 minut nie chcę tego filmu.
Tak
chcę go pamiętać tak, jak go pamiętałem 100 lat temu.
Ja tak mam z filmem Existence, który wyszedł też w okolicach Matrixa.
I ale do niego się dobrze wraca.
A właśnie ja bym się bał.
Carpentera, tak?
Kronenberga.
Ja bym się bał.
To jest zajebiste.
Zajebiste.
Tak? To może
on jest, wrócę, bo on jest teraz jeszcze aktualniejszy.
Mi się bardziej podoba, bo on jest ten.
Bo ja byłem strasznie nim zajarany, jak oglądałem. Tym całym o tym, że za każdym razem oni wchodzą do gry i tak i się mieszasz, co jest gdzie i tak dalej. Ale ja się takich filmów się obawiam, że obejrzę go i nie podejdzie drugi raz.
A go 4 razy można oglądać. Im dalej, tym lepiej.
No to dobrze. To
Jezu, tam to było jak te w ogóle te pistolety składali z tych kości.
Z kości z zębów mostek se koleś wyjmuje, tam wkłada.
Piękna rzecz.
No dobrze, tu widzę, wspomnienia nas poniosły. Wróćmy na ziemię. Kolejne pytanie.
Na ziemię to nas przywrócą fani Equilibrium.
Wróćmy do smutnej rzeczywistości. Kolejne pytanie zadaje nam cudowny chłopiec. Czy Dzień Świra to polski Joker? Świetny film, bardzo niesubtelny dramat. Wyraźcie swoje zdanie, bo wydaje mi się, że to taki nasz rodzimy przykład filmu, który obrósł kultem nolanizmu.
Bardzo niesubtelny to jest dobre określenie.
Znaczy, ja nie rozumiem, czy pytający chwali, czy gani, bo pisze świetny, a potem pisze, że niesubtelny i o nolanizmach, więc, ale dobra, mniejsza z tym.
Nie wiem, w sensie, może przereklamowane. Nie wiem, ja jestem tą osobą, która nie lubi Dnia Świra w ogóle, ani trochę. Więc na mnie dzisiaj gromy się posypią w komentarzach, ale ja nie cierpię tego filmu. Właśnie on jest dla mnie takim bardzo przereklamowanym. To jest incelski film. Dokładnie. To jest właśnie historia o
czyli polski Joker.
Polski Joker, totalnie, ja popieram w 100%. Polski Joker i nolanizm mocno, bo to jest film właśnie taki, no, jest typ i się czuje skrzywdzony przez wszystkich dookoła i czuję, że świat jest beznadziejny, wszyscy się sprzysięgli przeciwko mnie. Ja jestem tutaj biednym idealistą, który został stłamszony tym okrutnym systemem i tą szarą polską codziennością, która mnie tutaj tłamsi i nie mogę w niej żyć. I weź się w garść, człowieku, zrób coś ze swoim życiem, bo to jest smutne, no ile masz lat. No, ja nie trafia do mnie na tym w ogóle poziomie ten film, a jako komedia, no to wiadomo, jak się ogląda Dzień Świra jako komedię, to jest zabawne, jak się ma, wiecie, 15 lat i słowo kurwa kogoś bawi, a poza tym to nie widzę tam absolutnie nic, co by było dla mnie ciekawe.
Właśnie wydaje mi się, że tego typu filmy, a konkretniej te filmy, czyli jeszcze do tego nic śmiesznego dorzucasz, to są filmy, które właśnie...
Nie, no, ja na przykład oglądałem Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Uważam, to jest kapitalny film, dalej go lubię.
Ale Wszyscy Jesteśmy Chrystusami jednak nie jest z myślą tak bardzo komediowo robiony. Natomiast wydaje mi się, że właśnie te filmy to są takie filmy, które... Ja pamiętam, że nie tylko, że mnie bawiło strasznie, to jeszcze uważałem, że jest super i tak dalej. Tylko miałem może 16 lat wtedy, może 15, jak to wyszło. I wtedy to byłem zachwycony, w ogóle wszyscy cytowali te teksty, tatuś zrobi dzióbka i wiesz, i wszystkie te rzeczy. Ale jak sobie teraz przypomnę, no to no właśnie, to jest dobry film i fajna sprawa, jak właśnie, wiesz, odkryjesz słowo kurwa, no to wtedy zaczynasz się bawić, ale Nie sądzę, żeby dziś, ja myślę, gdybym że dzisiaj, dobrze... gdybym nigdy nie obejrzał Dnia Świra i dzisiaj go obejrzał po raz pierwszy, nie sądzę, żeby zrobił na mnie jakiekolwiek wrażenie, pewnie znaczy, wyłączył
ja
go.
Ja nigdy jakoś nie przypadałem i myślałem, że właśnie z czasem do mnie trafi, jak już będę starszy i się, faktycznie sam się zderzę z tą, wiecie, ścianą codzienności i szarej egzystencji, tym rytuałami codziennymi, które tak męczą i tak dalej, ale nie, już bardziej, coraz bardziej mnie to, właśnie im dalej, tym bardziej mnie ten film irytuje. Więc ani to dla mnie nie działa na tym takim poziomie, że to jest komedia, ani już tym bardziej właśnie nie widzę tam nic ze swojego życia, ze swojego spojrzenia może w tym względzie.
Ja tylko dodam.
A mi się podoba.
Ale kiedy ostatnim razem go oglądałaś?
No, w liceum.
No właśnie, ale ja też. I o to chodzi, że tak, mam dobre wspomnienia z tego.
Ale wiecie, są te sceny, które wspominam i jakby, które, Łukasz, mówisz też, że jakby ty nie odbierasz tak rzeczywistości, tak jak ten bohater odbierał. To dobrze zrozumiałem.
Nie, ten gość mnie męczy bardzo. Ja bym chciał go wyrugować ze swojego życia.
Z kolei jakby, wiecie, wiele tych rzeczy, które jakby mnie też męczą, nie? Ci ludzie trajkończący w pociągu pierdoła, którzy w tym momencie muszą sobie opowiedzieć całe życie. Nie no, jasne, ale jakby tam jest wiele rzeczy, które no jakby dalej mnie męczą, tak? Ci ludzie z tymi psami, które srają pod oknem, no nie można wyjść i jakby to dalej jest, wiesz, minęło nie wiem od tego filmu ile, 15 lat?
No rzekasz na ten temat i to ci spędza sens powiek.
Nie narzekam, ale
no, masz swoje życie, masz jakieś swoje cele, swoje ambicje, się skupiasz na tym, a nie na tym, że ktoś ci trajkoce pod oknem, no.
Nie no, jasne, ale to nie znaczy, że...
A to masz film, który się skupia na typie, dla którego to jest esencja jego egzystencji.
Tak, ale jakby nie widzę tego, że wiesz, jakby... To nie jest tak, że ten typ jest jakiś, nie wiem, chwalony za to, czy że on dostaje za to jakąś nagrodę. To jest taka, wiesz, taka klatka z życia jakby i wiesz, że jego życie dalej będzie takie samo. I jakby no, w sportretowaniu tego nie widzę jakby, wiesz, jakiejś pochwały dla tego, czy coś. Jakby rozumiem, że wiesz, nie wiem, nie śmieszy to kogoś, czy tak, czy męczy i tak dalej, ale jakby, no jakby nie wydaje mi się, że wiesz, ten film w jakimś sensie, nie wiem, byłby pochwałą tej postawy, czy
no to
czy
po
coś,
co? To jak, co on ma na celu w takim razie?
Znaczy wiesz, dla mnie to jest akurat wywodzi się całkiem nieźle ten tematycznie od Nic Śmiesznego i od tych poprzednich rzeczy z Miałczyńskim. No i ale zgadzam się, że to jest za bardzo, to jest Kotelski za bardzo. I akurat z wszystkich filmów, no to jakoś nadal uważam, że ten film jest całkiem okej. Nie chcę za bardzo do niego wracać i dalej Wszyscy jesteśmy tam jest lepszy jako ta już liczeniówka już, nie? Tam już jest Kotelski, który chce coś podsumować, chce coś powiedzieć na koniec, zakończyć ten temat i fajnie, te wszystkie filmy się składają w tym ostatnim, nie? Że jako podsumowanie i on działa znakomicie i też bardzo lubię Nieśmiesznego, bo Nieśmiesznego jest kapitalnym cały czas komentarzem do przemysłu polskiego filmowego. Jest kapitalnym komentarzem, tam te wszystkie rzeczy, jak wiesz, jak wygląda składanie budżetu, jak wygląda szukanie plenerów, jak wygląda kręcenie filmu, statyści. To jest wszystko super rozplanowane, bo ten film ma konkretny temat. On nie jest tylko poświęcony postaci Miałczyńskiego, tak jak Dzień Świra, który się wszystko kręci wokół niego i jak jemu jest źle i on chodzi na rzeka, no to dlatego ten film jest taki jednostajny, nie? Dlatego ja też czuję, wiem czemu się ludziom podobał, nie? No bo my tak mamy, że Polacy lubią sobie ponarzekać, nie? I patrzą, że ten
no
typ narzeka przez dwie godziny.
Ludzi dookoła, no tak. Sobie, to są ci wszyscy ludzie, których codziennie mijam, tak. Też ich nienawidzę.
Tak,
a że ja nienawidzę ludzi, może dlatego ten film jest mi tak...
Ale to nie jest tak też, że nienawidzimy cały czas czy coś, ale jednak coś się odbija w tym, nie? Że masz tego babkę, która tam, wiesz, pod oknem ci pies sra i widzisz, no kurczę, to, czemu ten pies sra pod oknem, nie? To jest denerwujące. I te małe rzeczy, które, wiesz, widzisz małe fragmenty rzeczy, które cię denerwują. No, tylko w tym filmie to jest skumulowane w takim stopniu, że to jest wszystko kręci się wokół tego. Tylko no, wokół masz, tego, nie? Ale dlatego to jest ten moment przejściowy, nie? Że masz tego Miałczyńskiego w Nieśmiesznego, który jest w innym etapie życia, który dopiero zaczyna się wkurwiać. Masz tego wkurwionego, ale w takim jednostajnym tempie. No i masz to podsumowanie, gdzie wszyscy jesteśmy już sami, no już trochę, wiesz, ten balonik jest przekuty i no ta środkowa część to jest trochę taka świątynia zagłady tej serii, nie?
Ja najmniej lubię nic Śmiesznego. Głównie
kiedy ostatnio
tego, że...
oglądałeś Nic Śmiesznego?
Podobnie. I mi się wtedy też nie podobało, więc... Znaczy, nie podobało. Dobre słowo. Jasne, jak byłem mały i wszystkie teksty o, wiesz, o, tam wilki jakieś i tak dalej, to oczywiście, że się znało na pamięć również. I to mnie bawiło na tym poziomie. Natomiast wierzę, że gdybym dzisiaj obejrzał Nic Śmiesznego i Dzień Świra, to Dzień Świra ceniłbym mniej, a Nic Śmiesznego bardziej. Ale tak jak mówię, są to filmy, które w tym momencie, jak pamiętam i oglądało się je przede wszystkim w liceum, to nie są rzeczy, do których bym bardzo chciał wracać. Jakby wtedy mi się podobały, Ale nie myślę dzisiaj o nich jako o klasykach kina i o rzeczach, które wiesz, są super niesamowite, więc no nie mam takie kółka, że mi się nie podobają i że pamiętam to źle, ale jednocześnie to nie jest coś, co wyjątkowo uważam, że o, to trzeba znać, to jest, wiecie, to jest kawał
nic,
kina.
Nic śmiesznego, wiedzieć. Pany. Nic śmiesznego, super film. Polecam wrócić. Nie słuchajcie Oscara. Zobaczcie sobie nic śmiesznego. Bo jest śmieszne. Jest tam coś śmiesznego, w tym nic śmiesznego. Jest to dialog jak z Koterskiego. No, uwielbiam las krzyży. Cudne to jest, kurczę, wrócę sobie dzisiaj.
No. Przynajmniej Radkowi znaleźliście Radkowi zajęcie na wieczór.
Jezu, ja więc dzisiaj całą
trylogię. Nie, to jest naprawdę, to jest tak dobra opowieść o tym, jak się filmy w Polsce robiło w pewnym okresie. I jak to wyglądało, jak to było wszystko na ślinę lepione. O, Radku. No.
No dobra, to jedziemy dalej. I mamy tutaj serię sześciu donatów od Lu. Pytań będzie trochę mniej, bo będą niektóre bardziej rozbudowane, więc pozwolę sobie czytać pytaniami. Dzięki za materiał o Sandmanie. Od razu zamówiłam 4 tomy i jestem zachwycona.
Teraz zacznij czytać, bo będziesz nawet bardziej zachwycona.
Teraz Google atakuje mnie wszędzie reklamami Lucyfera, który jednak zdobył moje serce już lata temu. Co polecacie po zakończeniu przygody z Morfeuszem, główna seria i Lucyferem? Klimaty mitologiczne, jakiś horror, tajemnica? Polskie wydanie ładnie prezentujące się na półce, mile widziane.
No jeżeli Gaiman cię kręci, to dalej Gaimana możesz czytać. Nie wiem, o wiem, niedługo wychodzi Eternals z Marvela. Gaiman zrobił świetne Eternals. Więc tam też jest motyw wspomnień, takiego zderzenia, co jest rzeczywiste, co bohaterowie pamiętają, że się naprawdę stało przez pewien czas, czy to są ich naprawdę wspomnienia, czy nie są. No to jest Gaiman. No. On lubi w takie rzeczy się bawić.
Jak piszesz horror, tajemnica, Lock and Key chyba wyszło po polsku, nie?
Wyszło.
No to polecam. To jest fajna, zamknięta w sumie rzecz. Pisana przez Joe Hilla, gdzie w sumie elementy mitologiczne też jak najbardziej są i bohaterowie są świetnie zarysowani, więc myślę, że jak ktoś chce coś właśnie z horrorem, jakąś intrygą w tle, no to trudno coś lepszego.
A jak coś chcesz takiego dalej onirycznego, sandmanowego, trochę przerobienie mitologii na współczesność, połączenie jej z naszym światem, no to Wicked and the Divine. Też jest w tym stylu. Też chyba fajnie łączy te
podeszło. Ja od razu mówię, mi nie podeszło. Pierwszy tom przeczytałem i nie podeszło mi, a kocham Sandmana, więc od razu mówię.
Ja wiem, że to są trochę inne klimaty, jednak trzeba być.
To nie jest.
Trzeba być bardzo into popkulturę jednak, żeby Divine Wicked.
Tak, ale to jest trochę w stronę, jeśli o Gaimanowe rzeczy chodzi, amerykańskich bogów bardziej, nie? Gdzie też są ci, wiesz, bogowie na ziemi i w taki sposób to połączone. Ale i czuć tym Sandmana jednak w jakiś sposób. Czuć.
To na twoją odpowiedzialność, Radek.
No tak.
Ja uwielbiam kiedy Divine, ale jakoś mnie nie...
Ja nie przepadam, a Sandmana bardzo lubię, więc...
No i jeszcze warto się zainteresować tym, co teraz u nas, jak on zaczął wydawać tą kontynuację Sandmana, bo to nie jest, znaczy całego śnienia, nie? Ten Sandman Universe, którym zarządza Gaiman. Teraz wyszło pierwszy, był ten jeden tom, który był wstępem ogólnie do tego, on się chyba nazywał właśnie Sandman Universe, o ile dobrze pamiętam, i wyszło pierwszy tom śnienia. I to nie jest tak dobre, jak oczywiście jak to, co wcześniej pisał Gaiman, ale to jest fajna, taka naturalna kontynuacja tego i można sobie spokojnie wybrać jakąś serię, którą się chce kontynuować, na przykład Śnienie. Też jest jedna postać, która tam jest powiązana mocno ze światem Sandmana, ona żyje w tym tam jego królestwie, ma pewną tajemnicę i to pisze Cy Spurrier, który potrafi pisać takie dziwne rzeczy. Bardzo dziwną. Pisał zresztą Legiona, którego najwięcej czerpali z jego komiksu o Legionie, najwięcej czerpał Noah Hawley, który robił serial o Legionie. Bo on tam wziął te wszystkie rzeczy, te jego te świadomości, to co się dzieje w akcji w jego głowie.
Te układki są pięknie rysowane i pięknie odwzorowują coś w środku.
I właśnie w Śnieniu idzie to w tą stronę takich dziwnych rzeczy, które są... No wciąga ta fabuła przynajmniej. Chcesz wiedzieć, co będzie dalej. Ale później jeszcze wyszły Księgi Magii, które są takim Harry Potterem light. Nie wiem, ale też się może spodobać.
Light.
Tak. A nie, akurat Księgi Magii lubię
ten... Bohater ma 5 lat i chodzi do magicznego przedszkola.
Nie, bo inaczej, wiesz, inaczej emocjonalnie podchodzi się. Szybciej się człowiek angażuje w Harry'ego Pottera, Chociaż to wiadomo, że to jest inny poziom gatunkowy. A tutaj nie miałem tego połączenia z głównym bohaterem, nie? I po prostu jest spoko, się to czyta. Jest chłopak, który... Zresztą wiemy, że ten bohater był przed Harrym Potterem i wygląda dokładnie jak Harry Potter i teraz powrócił. No.
Nie, chciałam powiedzieć, swoją drogą był Harry Potter Light, nazywał się Percy Jackson, nie dało się tego czytać. Yeah, jeśli miałeś powyżej 10 lat, no, bo było napisane okropnie. No, kontynuuj.
No i w sumie tyle. Jeszcze Lucyfer nowy wychodzi też, który jest okej. Okay. Warto najlepiej, jak się pojawią te pierwsze tomy wszystkie z Egmontu, bo Egmont tu wszystko wyda, więc najlepiej się zobaczyć sobie gdzieś w księgarni, pierwsze tomy przejrzeć i może coś złapie. Śnienie jest całkiem spoko, więc to polecam. I to jest najbardziej naturalna kontynuacja Sandmana, jaką można w tej chwili dostać, nie?
Dobra, i teraz będzie drugie pytanie, dosyć rozbudowane. Cześć, dzięki N. N to napisy końcowe bez K, czy to...
Dzięki, no pewnie czy tak, jak ktoś... się znaki kończyły, okay. Czy coś. No.
Dzięki, nie, bez N kropka, więc... Może A jest kropka zamiast K. To zakładam, że dzięki nam. Dzięki N postanowiłam nadrobić jeden z fenomenów ostatnich 10 lat, Glee. Teraz to dla mnie raczej guilty pleasure. Starość...
Nie, to Glee.
Ale są takie elementy, które naprawdę mi się podobają. Znaczy, wydaje mi się, że Glee miało niezły start, a po prostu z każdym kolejnym sezonem, to po prostu, no niestety cierpiało na to, co wiele tych seriali, które muszą trwać, bo są popularne, czyli jakby taka, wiecie, kumulacja absolutnie wszystkiego w obrębie tej małej, wąskiej grupy osób, czego chyba najlepszym, nie wiem, takim przykładem w soczewce, powiedzmy, zawsze było, wiecie, to Grey's Anatomy, gdzie tam już na ten szpital był i huragan, i tam, nie wiem, pożar, i helikopter spadł i odciął komuś rękę, jakby generalnie wszystkie nieszczęścia już się tam przytoczyłem, to w Glee na tym poziomie problemów nastolatków czy problemów społecznych, które na serial próbował poruszać, na początku też to było tak w miarę tutaj coś, ktoś ma problem, tu ktoś ma problem, a później od któregoś sezonu to już zaczęła być taka, wiecie, taka spirala po prostu tego, że w jednym odcinku była strzelanina w szkole, a w kolejnym odcinku ktoś próbował popełnić samobójstwo, a w kolejnym odcinku jeszcze ktoś nagle stwierdzał, że nie wiem, będzie dokonywać korekty płci, mimo że jakby to się w ogóle nie trzymało kupy w obrębie tej postaci i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to zaczęło być problematyczne. To, ile po prostu wątków i problemów Ryan Murphy próbował upchnąć w każdym kolejnym sezonie, czy w każdym kolejnym odcinku tego serialu.
Glee miał tą misję jeszcze, nie? Więc każdy odcinek musiał dotyczyć jakiegoś ważnego problemu społecznego. I o ile w pierwszym sezonie widać było, że tak bardzo naturalnie przychodziło, tak już w kolejnych to było takie... A okej, okay, to jeszcze transpłciowość nam została, to zróbmy to
szybko,
to jakoś.
Który z bohaterów mógłby tutaj nam przypasować do tego tematu? I to było okrutne, bo to było, wiecie, takie też, takie spłycanie i tych problemów i z jednej strony ktoś może się, rozumiem, że na przykład, nie wiem, ktoś się ucieszył, że ma reprezentację tego typu postaci w serialu, ale to moim zdaniem było robione tak niechlujnie, że to aż trochę wstyd na pewnym poziomie już jakby, wiecie, do tego dochodziło. I szkoda, bo ja bardzo lubiłam Glee przez chyba nawet pierwsze 3 sezony, wow. A później to już niestety to było takie trochę, że z obowiązku kończyłam ten serial.
Nie, jak dla mnie to już drugi sezon
seriale,
też było.
Seriale się sypią właśnie na poziomie konstrukcyjnym, że tam masz grupę bohaterów wprowadzoną, która ma przejść, każdy ma przejść jakąś drogę i ta droga
przechodzą?
Jest zaplanowana.
Przechodzą tę drogę, a serial
tak, bo ta droga jest zaplanowana na 2-3 sezony, żeby każdy ją przeszedł. Jest w tym momencie, kiedy się powinno skończyć, ale nie może się skończyć, bo ludzie chcą to oglądać dalej i wtedy się już po prostu dorzuca byle co, żeby oni dalej szli, a oni już nie mają gdzie iść, bo ich historia jest opowiedziana, nie? I tak jest z tymi wszystkimi serialami, tak było z Big Bang Theory i z kupą innych, nie? Żeby je tylko ciągnąć, bo są popularne. No i niestety wszystkie te seriale umierają po trzech sezonach.
Jeśli dobrze pamiętam, to na koniec 3. sezonu to właśnie nasza paczka głównych bohaterów kończy szkołę. Więc wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy właśnie naturalnie ten serial miał się skończyć. A kiedy się okazało, że halo, halo, nie może, no to tam potem zaczęto najpierw próbować, a to wprowadźmy nowych ludzi, tamtych gdzieś tam odstawmy na margines. Potem się okazało, że ci nowi ludzie w ogóle się nie przyjęli wśród widowni, więc na siłę próbowano wrócić do tych starych ludzi i gdzieś tam ich znowu ściągać z powrotem. Ojej, to już było jak takie, wiecie, reanimowanie takiego już niestety nieżyjącego od tygodnia.
Jeszcze
nie?
W ogóle masz te momenty, że wiesz, że aktorzy, którzy zaczynają tam robić swoje kariery, odchodzą, później znowu wracają, nagle się pojawiają znikąd, nie? I o, jesteśmy z powrotem, bo coś tam nam nie wyszło w solowej karierze, nie? Więc hej.
Tak, to było takie przykre, że serial tam przedstawia tych bohaterów, którzy mają osiągnąć sukces, którzy naprawdę są, nie wiem, super uzdolnieni i tak dalej, oni koniec końców wszyscy wracają do tej wioski, nie wiem, uczą tam w szkole, nie?
Przypomina Dead Seventh Strzał, kiedy na początku było, fajna ekipa siedzi w piwnicy, wiesz, w liceum się trzymają, a potem... Ile wy macie lat, że siedzicie dalej w tej piwnicy? Jezu, nie mogę na to patrzeć, bo dołuje mnie to, jak to wyglądam.
No to jest ten problem, jak zaczyna się seriale o bohaterach, którzy chodzą do szkoły i w jakimś momencie oni te szkoły muszą skończyć, trochę nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jakby absolutnie wszystkie seriale młodzieżowe, które się nie skończyły w tym momencie, to potem już miały niestety problemy.
No, doła masz, jak patrzę na tych ludzi. Jezu, zróbcie to ze swoim życiem.
Jezu, to się tylko, tylko się w Buffy udało opuścić wątek tego, że chodzi do szkoły, jak szkołę sfajczyli i skończyło się.
Nie, ale Buffy dalej trwała po tym, jak skończyła szkołę, bo był cały motyw z koledżem i tam bez problemu się
trzymało. Tak, dlatego mówię, że oni ją wszędzie przerzucali tak, wiesz, naturalnie wszystko to wychodziło, nie, że musi ciągnąć ten, że na przykład rok trwa 6 sezonów, nie?
I nie, że nie zdała i musi jeszcze zostać.
No. Ja tam bez problemu przyszli do koledżu i było spoko. No.
Kontynuując wątek Glee, poza jedną na pięć piosenek jest to, co się podoba Alu. Poza jedną na pięć piosenek jest to relacja między Kurtem, głównym gejem serialu, a wychowującym go samotnie ojcem.
Main gay charakter.
Każda scena z nimi to czyste złoto i sądząc po komentarzach w internecie, marzenie każdego nastolatka LGBT. Teraz pytanie, jakie według was postaci w popkulturze mogą u odbiorcy, zwłaszcza nastoletniego, wywołać myśl? Chciałabym mieć takiego ojca, matkę.
Ja tylko dodam, że fajny był ten wątek z Kurtem, jego ojcem. W sumie jego ojciec był spoko, bo był takim południowym,
zwykłym gościem, takim mechanikiem,
z tradycyjnymi wartościami, tak, chodził w tej czapce i w tej kufajce cały czas. I on tak się musiał się tak właśnie przemóc.
On dużo nie rozumiał, nie? Ale to było to, że jak on potem już zrozumiał, to było bardzo fajnie pokazane, okay. Nie?
Kurt był tą oczywiście przewrażliwioną divą, nie? Więc on też miał problem z tym, żeby do tego ojca jakoś dotrzeć, ale się udało i było fajnie. A potem mieli co z tym zrobić, więc to wałkowali i wyglądało.
Glee jak miał te dobre wątki, to miał naprawdę dobre.
Ja myślę, że to w pierwszym sezonie był ten motyw, jak przecież Kurt i Rachel śpiewali Defying Gravity i on był lepszy, ale specjalnie zafałszował, bo nie mógł po prostu znieść tej myśli, że ojciec, wiecie, będzie zawiedziony i to było takie rozdzierające. Ach.
No, a propos rodziców, to ja na końcu, bo ja mam
najdziwniejszy. No bo na razie jesteśmy przy tych, którzy... Okej, to ja zostanę przy serialach, powiedzmy, dla nastolatków i ja już może nie byłam tak do końca nastolatką, ale byłam gdzieś tam, nie też taka stara, jak jestem teraz. I dla mnie takim serialem, który super obrazował relacje, to był Gilmore Girls, czyli po polsku Kochane Kłopoty. Te stare, bo te nowe to były dziwne i trochę zrąbały postacie, ale tam mamy 7 sezonów serialu, gdzie mamy właśnie matkę samotnie wychowującą córkę. I Shona Gana, tak, Shona Gana w głównej obsadzie. No,
warto oglądać tę serię dla Shona Gana, naprawdę.
Totalnie, bo on gra takiego najdziwniejszego gościa w przyszłości, który co chwilę ma inny pomysł na biznes.
On gra siebie.
Och, jest cudowny.
Gra siebie.
Nie gra siebie, bo on ma jeden pomysł na biznes, na siebie. Przybracie siedzieć.
Całkiem niezły.
Nie, ale to jest absolutnie...
Przybieranie się za Chopa.
Ten serial warto obejrzeć dla Shona Gana. Jest cudowny.
Tak, jakby... I ta relacja właśnie jest taka... przedstawiona w taki, wiecie, sposób taki bardzo przyjacielski, kiedy ta matka i ta córka, przez to, że między nimi jest dosyć niewielka różnica wieku, no bo ta matka właśnie bardzo wcześnie zaszła w ciążę i tak dalej i potem też sama wychowywała cały czas tę córkę, no to one są blisko, mają jakby cały czas, nie wiem, ten sam taki, wiecie, garść odniesień, bo oglądają razem to samo, czytają to samo, więc mogą się ciągle przerzucać jakimiś takimi żartami, rzeczami, które są znane tylko im, kiedy tam inni w ogóle nie wiedzą, co im chodzi, mają masę jakichś wspólnych właśnie takich, gdzie przyzwyczajeń i tak dalej, są jednak w pewnych momentach bardziej jak przyjaciółki niż jak właśnie taka typowa matka i córka, no ale oczywiście no to wiecie, no to jak to w serialu, no ta relacja jest tam wyboista, są lepsze i gorsze momenty, tam wiadomo, każdy popełnia błędy, no ale zawsze to jest, wiecie, jednak tak ukazywane z taką ogromną sympatią i wydaje mi się, że tak w takiej właśnie serialowej popkulturze rzeczy dla właśnie nastoletnich odbiorców, to jest taka najlepsza, zawsze najbardziej trafiająca do mnie relacja, więc totalnie polecam. Serial też spoko i Shotgun.
No. Oskar, teraz...
Mogę? To u mnie to będą, skoro jesteśmy przy dalej nastoletnich klimatach, to z filmu Juno, gdzie był J.K. Simmons i Allison Jenny. Gdzie to byli fantastyczni rodzice. Jest ten cały motyw, w którym ona próbuje mi powiedzieć, że jest w ciąży i mówi im, a oni tak tacy na zasadzie, o Jezu, myśleliśmy, że coś gorszego, że coś złego ci się stało, nie? Takie ten moment w filmie jest tak świetnie napisany, jeszcze jak potem mówi, z kim jest w ciąży, to śmieją się z niej, ale nie dlatego, że tylko dlatego, jaki jest oczywiście Michael Cera, ale to nie, cały ten motyw jest napisany fantastycznie, jak ci rodzice po prostu natychmiast wchodzą w tryb support, nie? Nie ma nawet momentu, w którym próbują jakieś kazania prawić, cokolwiek innego robić, tylko natychmiast support mode włączony i no i to się ogląda dlatego tak dobrze. Tyle.
To teraz ja? To u mnie, to pozostając przy klimatach młodzieżowych, to Buffy. Będzie... Nie, to będzie Brian Mills Staken. najlepszy ojciec, najlepszy, który może dla dziecka wszystko zrobić. Ja uwielbiam, jak Liam Neeson gra ojca, bo on jest takim ojcem, który nigdy nie będzie twoim przyjacielem, ale zawsze będzie twoim ojcem, tym najlepszym ojcem, który nieważne, co by się działo, wiesz, że z nim nie pójdziesz na piwo, nie siądziesz sobie, wiesz, poglądać filmu, czy jesteś córką, czy synem, nieważne, ale to jest taki brytyjski ojciec do tej twarzy przeoranej życiem, zawsze zmęczony, ale jak trzeba ruszyć do akcji i trzeba pomóc dziecku, to zrobi wszystko. I on przez te trzy filmy robi dokładnie wszystko, bo to dobra, później trzeba jego ratować też, później skacze przez te milionie ujęć, przez siatkę czy coś, ale on jest taki cudowny w tej roli, szczególnie w jedynce, gdzie on jest tak zdeterminowany, żeby cały świat przebyć, żeby tylko uratować córkę za wszelką cenę, bo nikt nie chce pomóc, to on bierze sprawy w swoje ręce i robi wszystko, żeby to zrobić, dokładnie wszystko, bo nieważne, czy terrorystę złapie za szmaty i go tam, wiesz, potłucze, czy coś innego. No i jest ta cudowna scena z telefonem, gdzie to wiesz, że to jest ojciec. To jest ten ojciec, który trzyma sprawy twardą ręką, który się zajmuje swoim dzieckiem za wszelką cenę, żeby było mu jak najlepiej, i on jest cudowny. Zresztą, nawet jak grał w tym Nocnym pościgu, też grał ojca, który tam ma ciężką relację z synem.
Kinemanem.
Tak. I no, ciężko było w to uwierzyć, ale ja dalej wiedziałem, że Liam Neeson jest taki i cudowny. Uwielbiam, kurczę, całe Taken. I chociaż jest gówniane. Od drugiej części jest po prostu...
Była tylko pierwsza część, a tak, potem to już
było... W ogóle od drugiej części...
To już jest Neesonowy.
Tak, ale od drugiej części już nie robi ten Pierre Morel. Pierre Morel chyba robił pierwszą część.
Ale on był jeszcze...
To jest dobry reżyser, ale dwójkę i trójkę robi reżyser o najlepszym nazwisku w historii, bo to jest Oliver Megaton, on się nazywa, nie? Tak. I on to jest ten podopieczny Luca Bessona, który jest tym Seanem Gunnem Luca Bessona, który robi te wszystkie rzeczy, które nikt inny nie będzie robił, nie? Tylko ty tam masz, rób sobie te filmy. No. Tak, jest tam jakiś pieniądz, został pewnie od rządu francuskiego czy czegoś, gdzieś tam Luc Besson dostaje pieniądze dzisiaj, nie? I rób sobie te filmy, chłopie, ciesz się tym, że możesz pracować. No i robi te filmy, jakie robił, były paskudne. No, ale dalej Liam Neeson dla mnie jest idealnym przykładem takiego ojca w kinie akcji, którego chcę oglądać. I zresztą ja lubię oglądać Luca Bessona, nie, Liama Neesona w filmach. Ogólnie, jak jest.
To ja mam mniej młodzieżowy przykład. Znaczy, myślałem nad Goofy może i tym, jakim fajnym tatą był w Goof Troop i A Goofy Movie. Ale potem uznałem, że nie, że wybiorę film Ostatni dom po lewej. Jeśli ktoś kojarzy... Okay.
Najlepsza matka.
No, najlepsza matka, najlepszy ojciec.
Mam zatkać uszy, bo mówię, że...
No, może zatkać uszy, mieliśmy obejrzeć. To jest ten klasyczny film Wesa Cravena, od którego zaczęła się jego kariera, nową sprawę. Który był...
I tak cię słyszę.
No to nie wiem, co możemy zrobić.
Musisz mówić ciszej.
No nie, bo nie będzie słychać tego. W sensie, no, no... W każdym razie, no...
Puść
i
muzykę.
To jest...
To czekaj, to ja powiem.
Musisz iść do kącika muzycznego.
Mówisz tak głośno, że niestety cię słyszę.
Właśnie, niech Radek powie.
Radek powie, że mam wrócić.
Dobra.
A teraz idź posłuchaj sobie muzyki.
No dobrze, Marta poszła posłuchać muzyki w naszym kąciku muzycznym. To ja będę kontynuował. Nie, no to jest oczywiście klasyczne kino z początku lat 70. Wiemy, to już jest po masakrze rodziny tego czarnego Mansona, więc w ogóle to jest najlepszy sequel do Once Upon a Time in Hollywood. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak się czasy zmieniły, to proszę zobaczyć to. No i mamy dwie dziewczyny, które chcą ruszyć na koncert i no jednej rodzice są nastawieni trochę sceptycznie, a stwierdzają, dobra, to idź, nie? Jeszcze dają mi wisiorek na zachętę. No i dziewczyny ruszają na ten koncert, ale w międzyczasie natrafiają właśnie na taką grupę takich młodocianych morderców, No i żeby nie streszczać, nie wyjawiać za dużo, to zostają dosyć brutalnie zgwałcone i zamordowane. I najpierw jest to właśnie, że ci mordercy potem jakby zmieniają ciuchy i postanawiają no dalej szukać ofiar i tak dalej. Więc udają się do najbliższego domu, przebrani za, nie wiem, sprzedawców chyba okrężnych, tych domokrążców. No i trafiają do tego domu, który przypadkiem jest domem jednej z tych zamordowanych dziewczyn. No i ci rodzice są oczywiście super ludźmi, więc no zapraszamy tutaj, proszę się tutaj rozgościć i tak dalej. No i korzystają na przykład z łazienki i tak dalej. No i przypadkiem, po pierwsze, rodzice zaczynają, ich córka oczywiście orientuje się, że ich córka nie wróciła z tego koncertu. Przypadkiem słyszą oczywiście rozmowy tych naszych morderców o tym, co zrobili. Natykają się na zakrwawione ubrania w ich bagażach, plus zauważają naszej jednego z nich wisiorek, ten sam, który podarowali tej swojej córce. No i co robi najlepsi rodzice na świecie? Biorą piły mechaniczne i zaczynają po prostu masakrować tych morderców. I to jest najbardziej satysfakcjonująca sekwencja prawdopodobnie w historii kina, jakakolwiek była, bo ona oczywiście igra trochę z twoją moralnością, nie? No bo jesteśmy wychowani w tym, żeby no, nie być tym, kim są mordercy, nie? Że no, karą powinien się zająć odpowiednie organy i tak dalej, nie? Ale wiesz, oglądasz od początku całą tą historię, widzisz tych dobrych ludzi, którzy nikomu nic złego nie zrobili i co, jak zostali potraktowani, więc siedzisz po prostu, masz nadzieję, że ci rodzice ich po prostu, wiesz, wytrą nimi podłogę. I tak się dzieje. I to jest po prostu, ja pamiętam, że to na mnie tak zrobiło wrażenie. Szczególnie wiesz, że to są rodzice, nie? Rzadko dostajesz taką historię o tym, że rodzice po prostu biorą sprawy w swoje ręce. Ojciec i matka, to są kompletnie normalni ludzie, nie? Ale zostają postawieni przy takim ekstremum,
w ogóle,
że...
W ogóle tam masz ten moment taki, jak im, wiesz, te przyciski się w głowie przełączają, że oni się tak nagle robią mega zdeterminowani, tak, żeby się zemścić, nie? I masz tą scenę z matką, wiesz, której nie chcę mówić, ale ona jest mega popieprzona. No. I jest dziwna i nie, to jest film, którego nie chcesz drugi raz obejrzeć w życiu, bo on jest w ogóle cała ta akcja, która prowadzi do tego, to jak ona jest, ten film jest strasznie naturalistyczny, bo jest nagrany w taki sposób, jakby go dzisiaj ktoś telefon, jakby go ktoś właśnie dzisiaj po lasach biegał z telefonem i nagrywał, nie? On wygląda tak bardzo brudny jest i te wszystkie sceny, jak oni właśnie polują na te dziewczyny i robią z nimi rzeczy i to jest przerażające, ale właśnie przez to ta satysfakcja, jak ci rodzice biorą sprawę w swoje ręce i są tak zdeterminowani. Jezu, nie chcę nigdy już tego filmu zobaczyć, ale nie żałuję, że go ten raz zobaczyłem, bo jeśli chodzi o horrory, no to jest właśnie tak, jak powinien horror działać, nie? Powinien coś w tobie zostawiać.
Ale właśnie i coś chodzi, nie? Że to niby jest eksploatacja, tak. Ale z drugiej strony no jednak zostaje ci w głowie przez to, że podczas oglądania sam zaczyna się gimnastykować ze swoim jakimś tam poczuciem moralności, nie? To jest niesamowite.
Tak. Ale w pewnym momencie w ogóle nie myślisz o tym, że to jest diaboliczne, co ci rodzice robią,
tak,
nie? To jest uczciwe w tej chwili, kiedy to oglądasz, nie?
Masz właśnie, takie nastawienie. Jest, czy nie jest, nie? O to chodzi. No. Ale kurczę, ja nawiązałem zająć się do tego pytania. Dla mnie właśnie najbardziej zawsze robiło wrażenie to, że to są rodzice, nie? Że to nie jest jakiś tam chłopak zamordowany dziewczyny na przykład, nie? Taki motyw. Czy coś takiego. Ale nie, po prostu zwykli rodzice, którzy wydają się normalnymi ludźmi, ale no, zostałem postawieni przed taką sytuacją. To jest, kurczę, tak niesamowite. No, remake już nie był tak dobry, ale jeśli ktoś chce obejść ten problem, który ma Radek, że nie chce oglądać tego jeszcze raz, to może zobaczyć remake zawsze.
Lepiej do Cravena wrócić i jak już chce ktoś to raz zobaczyć, to właśnie w tej wersji.
No i ponownie, jak ktoś chce zobaczyć, jak się czasy zmieniły właśnie po tej przesileniu w związku z morderstwem Sharon Tate i tak dalej, jaki klimat był wówczas na początku lat 70. No to też świetnie pokazuje, nie? Bo to są, wiesz, ci mordercy są mniej więcej z tej samej, no, od tej samej sztancy trochę, nie? Co i ci od Metzona.
To w ogóle jest, wiadomo, że to jest eksploatacja, ale nawet nie tyle eksploatacja, co właśnie taka próba skonfrontowania się Cravena z tą sytuacją w Stanach, jak była, nie z tym całym podejściem do tych problemów, nie? W taki sposób, no, bardzo, bardzo graficzny, bardzo dosadny i to naprawdę dosadny. Jezu, ta scena z matką to do dzisiaj, bo ja za wcześnie to obejrzałem, żeby wiesz.
No ale ciężki, to nie będziemy już może bardziej reklamować. Okej, to woła Martę.
Skończyliśmy.
A Marta się wiedziała, tak jak było, jak zawsze tu.
Tak. A tam leci, wiesz, leci jakiś behemot czy coś, nie? A ty babcie tylko tak się wbujać.
Druga runda jest trudniejsza niż pierwsza. Jak opowie się powtórzy, to usłyszy dźwięk.
Okay. To ja zaczynam. Ostatnia część pytania od Lu, pozostając przy tych rodzicach w popkulturze. I odwrotnie, postaci, które twórcy chcieli przedstawić jak idealnych rodziców, ale jak się przyjrzeć ich działaniom na papierze, to ma się ochotę dzwonić po opiekę społeczną. Pozdrawiam.
To się śmialiśmy właśnie, ja się śmiałem, że ojciec Papa Kent z Man of Steel odpada, bo to zbyt proste.
Ale to jest jednocześnie bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze rodzice w popkulturze generalnie zwykle są przedstawiani z jakąś skazą, z czymś, co nie wiem, jakoś wpływa na te dzieci.
A jeśli
tak, a jeśli nawet pozornie są przedstawiani jako idealni, to jakby od razu w filmie jest ten problem jakiś. Od razu jakby film zaznacza, że to wcale nie było tak idealnie, bo nie wiem, bo na przykład jednak wcale nie poświęcali tym dzieciom ileś czasu, czy jednak coś z tymi rodzicami było nie tak. Więc wydaje mi się, że jest szalenie trudno znaleźć ten przykład, kiedy film obrazuje tych rodziców generalnie jako pozytywnych, a ty potem patrzysz i myślisz sobie, o mój Boże, co oni tu narobili. Więc przykład, który wymyśliłam, jest totalnie absurdalny, ale jakiś. Więc to są, słuchajcie, rodzice Simby. Zwłaszcza Mufasa.
Mufasa który, jest faszystą. Słuchaj,
Mufasa, który stwierdza, że najlepszym pomysłem, żeby jego dziecko gdzieś nie poszło, to jest powiedzieć mu, nie, tam nic nie ma, nie wolno chodzić i to rozwiąże problem, a to zaczyna cały łańcuch wszystkiego po prostu. To, że zostawia, wiecie, obraz zniknął, okej. Okay. To, że zarówno matka, która nie wiem, nie ma nic lepszego i tak do roboty i zamiast się nim zajmować, to wysyła go gdzieś, wiecie, żeby sobie chodził pod opieką najbardziej nieudolnego ptaka na całej sawannie. Ojciec, który jak raz go oprowadzi po królestwie, to jest po prostu już cały dzień z synem. Ci rodzice, którzy wiecie, nawet nie mogą znieść tego, że ich dziecko rano wstało i trzeba się nim zająć. To jest takie, to twój syn, nie, to twój syn. Po prostu ja już bym wzywała, wiecie, lwią opiekę społeczną. Plus, come on, na końcu ta matka nawet nie widzi, że tam jest coś podejrzanego, jak jej mówią, że oboje zginęli, a jest ciało tylko Mufasy, a po Simbie nie ma w ogóle ani śladu.
No tam, o, zrobimy
pewnie,
nowe.
Pewnie nie żyli, a nie żyje, antylopy zjadły. Come on.
Chciałbym zobaczyć film o pojebanych antylopach, jak jedzą te
lwy. W Disneyu albo ktoś od razu jest sierotą, a jak nie jest sierotą, to kurna jeszcze gorzej, bo ci rodzice są kompletnie do niczego nieprzydatni i tylko więcej z nimi problemów, niż po prostu z nich pożytku.
Czyli jak wiesz, że on był królem, szefem stada, to jedyne co... Po pół dnia mu zajmowało to, że zapładniał inne te lwice i siedział. I to jest przerażające, jakbyś patrzył z punktu widzenia królestwa zwierząt, naprawdę. I tak, nie ma, no. Że pięknie.
A te taki lwice lecą, się zajmować
słońce na sawannie, a tam masz tego Mufasę, który znowu idzie, nie, swoje robić.
A, taki, wiesz, zobaczył.
No.
Taką wersję realistyczną.
Więc opieka już jedzie.
Komputerowo dwie godziny Mufasa, który wiesz, jako ten rozpłodowy.
Życie Mufasy, ale to też pokazane jako taki dramat, nie? Że to jest po prostu jego rola. Nie może nic z tym zrobić.
Że on już nie chce, że on kocha jedną, a musi...
Chciałby z bratem ruszyć po prostu w podróż.
Ale krąg życia i wiesz, on nienawidzi tej piosenki, bo jak ona leci, to mu się przypomina to po prostu. I on po prostu idzie walić krąg życia, nie? Ale za każdym razem mu te zwierzęta śpiewają. Tego tak nie znosi.
On chciał tylko z bratem porozmawiać całe życie. Nie ma czasu, nie?
Ale nie ma czasu.
Krąg życia.
On wie, że jedna rozmowa by wszystko załatwiła, ale zanim on tam dojdzie, to on musi załatwić te sprawy, które musi. Więc to nie ma czasu. Skaza, stary. I on by mu nawet to wybaczył, że zginął przez niego, nie? Wiesz, skaza, należało mi się za to wszystko. A później dramat skazy, że skaza jest na jego miejscu i musi to samo.
No, się obronić.
A wiesz, jest mniejszy i słabszy. To już w ogóle dla niego tortura.
Dobra, to przebijajcie no, to.
To ja mam, też miałem problem z tym, ale w końcu znalazłem. Daniel Hillard, to jest główny bohater...
Wymyśliłeś go
na takiej postaci.
To jest główny bohater filmu Mrs. Doubtfire, grany przez Robina Williamsa.
O Jezu, to jest tak toksyczne.
To jest, to jest mega toksyczne i nigdy się... Ja nie przypadałem
nigdy jakoś... bo ja nie widziałam.
Nigdy nie przypadałem jakoś za tym filmem, ale wiadomo, oglądało się na Polsacie i o, jaka słodka historia, tata tak bardzo kocha swoje dzieci. To jest historia o tym, że jest typ, gra go Robin Williams, więc jest zupełnie nieudacznikiem, bo...
Przebiera się za kobietę.
Nie, i, o, znaczy też, tak. Ale to za chwilę. To znaczy, to jest tak, że no, jest zupełnie nieudacznikiem i poświęca wystarczająco czasu rodzinie i tak dalej, więc żona bierze z nim rozwód. ale on bardzo kocha swoje dzieci, więc tam wyznaczone wizyty mu nie wystarczają, więc jak jego żona, która dostała opiekę nad dziećmi, szuka gosposi, to stwierdza, że on się przebierze i będzie gosposią. I to jest takie mega słodkie.
Spędza z dziećmi filmu. Czas jako ta gosposia.
Tak, że udaje tą gosposię, zmienia głos i tak dalej, udaje tą panią Doubtfire.
Wygląda cały czas jak Robin Williams.
Wygląda jak Robin Williams w peruce. No i wiesz, film stara się pokazać, że to jest takie urocze, że on po prostu tak bardzo, wiesz, chce być z tymi dziećmi, ale nie ma innego sposobu, żeby to pokazać. Ale z drugiej strony masz dorosłego faceta, który się po prostu przybiera za kobietę, żeby być ze swoimi dziećmi. Oszukuje wszystkich dookoła tylko dla swojego własnego egoistycznego celu, nie? Więc to nie jest coś, czego chciałbym, żeby dzieci...
To jest znamienne do innych takich podobnych sytuacji. To będzie się wiązało z moim typem, o którym zaraz powiem.
Bo myślałam, że
niszczy,
w moim życiu...
Nie. Że niszczy tą sytuację, w której są... W tej chwili jest jego rodzina, nie? Że tam już jest inny mężczyzna i ten, a on robi wszystko, żeby tą świnię podkładać, nie? Że to jest jego nadrzędny cel.
No to mów.
A, to teraz mój typ, to ja zostanę tutaj w okręgu świata Supermana. Jak nie mogę wziąć Papy Kenta, to wezmę samego Supermana z Superman Returns, który po pierwsze zrobił dziecko Lois Lane i powinien się zorientować, że może seks bez zabezpieczeń nie jest, że nie wiem, czy on tam stosunek przerywany, czy co. Nie wiem, nie pokazał tego Bryan Singer, ale może trzeba było. Nie pomyślał o tym, że mogło to do czegoś doprowadzić. Od razu jak to zrobił, to wymazał jej pamięć. Tak, to nie pamiętam, czy tutaj wymazał pamięć?
Nie, ale odleciał.
Tak, bo ona też, no tak, i odleciał oczywiście, że krypton, tam są kamienie, to siema nara, było fajnie, ale zobaczymy się kiedyś tam, może nie.
Kamienie.
Może poznam kogoś po drodze, może nie, czekaj, nie, przekonamy się. Poleciał, pracuje na ziemię, ona sobie ułożyła życie. Zrobił artykuł, że wiesz, czemu świat nie potrzebuje Supermana, typie wypierdalaj, nie, tu jest fajnie, bez ciebie. Taka jest sytuacja. Ma kochającego mężczyznę, Jamesa Malcena, najbardziej doświadczonego przez popkulturę typa, który zawsze gra tego dobrego gościa.
Tego trzeciego,
wiesz, on zawsze gra Cyclopsa, co by się nie działo, nie? I dokładnie to samo robi Superman Returns.
Jeszcze w Zaczarowanej gra też dokładnie tego samego gościa.
Ale właśnie w Superman Returns on jest super gościem. On jest dobry i dla tego dziecka, i dla Lois Lane.
Nawet dla Supermana.
Ojciec. Tak, on wszystko od siebie oddał jej i temu dziecku, żeby ułożyć życie. I tutaj wbija Superman i wrzuciłem kamienie. Były tam kamienie jednak. Jednak cały, nie kłamały informacje tutaj z kosmosu, NASA, wszystko. Nikt nie kłamał, tam były kamienie. No kurczę, Peszek, 5 lat z życia poszło. Ale ja to, wiesz, żyję dłużej niż wszyscy, więc spoko. Wróciłem
moje
sobie.
Kaloszki.
Na szczęście matka żyje, bo ona już jest w takim wieku, że mogła nie żyć, ale no, dalej jest okej, okay, więc nic się nie popsuło. Wraca i oczywiście co zaczyna robić? Zaczynają się, wiesz, podchody, że tam obserwują przez te okna, zaczyna się wbijać w jej życie, pokazywać, że wiesz, a patrz, tutaj latuje znowu samolot, będzie wielka miłość, nie? Bo wiesz, znowu może coś tam fiku-miku, nie? No, ja nie wiem, do czego doprowadzi, może drugie dziecko, może nie, może ten. I on, wiesz, okazuje się, że ten syn ma oczywiście moce i ten, i, no, bo jest jego synem, nie? I tam przerzuca pianinami i mógł bardziej trafić w Kevina Spacey'a, jak rzucał tym pianinem. Był pech, że nie trafił. I kurczę, i zaczyna się taka sytuacja, że on może będzie tym ojcem, że on tam przylatuje do tego śpiącego dziecka. I
kaloszki mu zostawia.
Tak, kaloszki mu zostawia i wpierdala się w ten piękny bytowanie tej rodziny, które jest już ułożone. Ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem ten film, mówię, nienawidzę cię, skurwysynu, po coś wrócił na tą ziemię. Zostaw tego Jamesa Marcena w spokoju. To jest idealna rodzina.
Wszyscy tak doświadczony.
Tak. Ej, ja, największy fan Supermana na świecie, wiesz, nienawidziłem tego gnoja, który wrócił i wszystko zniszczył życie tej kobiecie. Ja mówię, chcę zobaczyć film o tym, jak jest ładne życie Lois Lane. Jak ona idzie do pracy, James Marcen wiezie syna do szkoły, on nie ma nawet tych mocy. I żeby było tak dobrze, Perry White tam wpada na obiad, czy coś takiego. Nie, jest tam Superman w tym filmie. Psuje cały film, nie? I to jest tak źle pokazane i na każdym poziomie ten film jest spieprzony pod tym względem, gdzie powinien... Wiemy, jak w komiksach to działa, gdzie Superman dostał syna, nie? I zrobił syna znowu i wtedy był już świadomy tego, że zrobił dziecko i jak to działa wszystko, nie? Jak te klamoty tam działają jego i że może z tego coś wyjść. I tu jest super to poprowadzone, że on jest świadomy tego, że wie jak z nim rozmawiać, że chce być tym ojcem, nie?
A to generalnie lepiej działa, nie? Jak facet tak, wie, jak to działa.
A to jest niesamowite, że... Ale to jest niesamowite, że jednak ten scenariusz nie czytała, to nie był, wiesz, jedna osoba, że go przeczytała i robimy, nie? To musiało sporo osób przeczytać i ktoś, że nikt nie zauważył, że
sami mężczyźni czytali. Tak.
No to spoko, no udało się, nie?
No, dobrałeś się.
Dodge that bullet.
I ostatnie klepnięcie w plecy.
To u mnie, skoro jesteśmy już przy superbohaterach, to na dobrą sprawę większość superbohaterów jest do dupy rodzicami. Superman jest wyjątkiem. Powiedziałbym, że jeszcze w komiksach Jessica Jones i Luke Cage są świetnymi rodzicami, bo mają podgórkę, jak się da, robią tam co mogą, żeby dobrze wychowywać tą swoją córkę. A tak ogólnie to superbohaterowie są fatalnymi rodzicami. To jeszcze czasami jest to właśnie tak pokazane, że nie, no w sumie to się starają, wiadomo, ciężko i tak dalej. Nie, są beznadziejni. Batman jest jednym z najgorszych rodziców w ogóle w historii. To jest tak zły przykład ojca, wiesz, tam stwierdził, że jak już zrobił tego dzieciaka i już go ma, to niech go Lokaj wychowuje, bo on nie ma czasu, bo jest Batmanem. Ale to jest jedna rzecz. Ale skoro wspomniałeś tego Marzena, to kurde, Cyclops jest jednym z najgorszych rodziców. Uwielbiam Cyclopsa, ale jest tak fatalnym rodzicem, że szkoda gadać. To jest gość, który jest też pokazany, że ma trudno, bo tam syn zachorował i te sprawy. Jest moment, w którym on ma tą swoją żonę i ma swoje dziecko i nagle, o, moja ukochana wróciła do życia. Nara! Jest ten moment, który on po prostu tak see ya! I robi dokładnie to samo, co ten Superman, tylko jeszcze wiesz, i zostawia tylko jeszcze on wie, że ma syna, znaczy ma żonę, po prostu wychodzi i mówi im się manara. Bo...
A to jest jeszcze gorsza sytuacja, bo ona jest klonem tej żony.
Ona jest klonem, nie? Ale...
No wiesz, jesteś niby klonem,
Byłaś blisko, ale tam jest lepiej. Tam jest ta
wróciła. Był z nią tylko dlatego, że była podobna.
Była podobna, tak. I wiesz, zrobił jej dziecko, siedzą razem i on taki smutny. Jest, Jean wróciła, nara. Wiesz, to nic, że ona ma syna i tak dalej. Ale dalej masz, skoro jesteśmy przy tym, no to jego przybrany ojciec niejako Xavier jest jednym z najgorszych rodziców w ogóle w historii. Xavier miał syna, który... miał no Legiona, nie? Który wiadomo, miał te swoje zaburzenia i tak dalej, więc Xavier stwierdził, że nie no, mutanci ważniejsi, ja muszę tam jeździć na zebrania, to wiesz co, Moira, to go tam usypia i niech on pośpi sobie tydzień, to nie będzie problemu, to nie będzie szalał, jak mu dragi będziesz strzykiwać, to on tam będzie spokojnie spał, a ja będę jeździł i wiesz, i te konferencje robił, nie, to muszę pojechać. I jak popatrzę tych superbohaterów, to tam po prostu jest mega patologia, jak tylko ktoś ma dziecko, to jest, ale w komiksach często próbują to zrobić, no bo wiecie, no bo on musi walczyć o lepsze jutro, bo musi pokonywać super złoczyńców i tak dalej. Ja tam po prostu, no mówię, uwielbiam Cyclopsa, ale jest tam wszyscy są fatalni.
Zawsze jest tak, że zrobią to dziecko, bo to jest taki fajny element w fabule, że o, bohater ma dziecko, a potem nie wiadomo, co z nim zrobić, więc nie wiem, niech będzie gdzieś tam na trzecim planie. Nie?
Jedyny motyw, który tak jest od lat pisany, to jest właśnie dlaczego tak uwielbiam Jessica Jones i Luke Cage'a, bo ich związek i ich ten motyw rodzicielstwa jest zawsze na pierwszym planie, jeżeli do niego dochodzimy. I jest cała masa fantastycznych historii. Jest, nie wiem, ostatnio była historia, w której nagle ich córka zrobiła się fioletowa. No to od razu podejrzenie, że tam jednak coś było wiadomo w którym momencie. I jest pokazane, jak Jessica Jones podsłuchuje, jak Luke Cage gada oczywiście ze swoim najlepszym ziomem danym, ale mówi, że mu to wisi, nie? To jest jego córka i tyle. I niczego.
Kurczę, ale to jest z Bendisem, nie? Że jaki by nie był, to jednak...
No, tak akurat Thompson pisała.
Relacje z, ale nie, ale on relacje zaczął, tak. On rozpoczął to właśnie jak Luke Cage i Jessica Jones są ojcami, ale on też świetnie prowadził Milesa Moralesa, nie? Jak no, z ojcem, z matką. Tak. Zresztą to później, to dlatego wyszło tak fajnie też w Spider-Verse, nie? Że to była jednak kontynuacja tych rodziców, których on stworzył, nie? W tej takiej wersji, przynajmniej charakterologicznej, wyjściowej, nie? To byli właśnie ci rodzice.
O, wiem, ale kto jest absolutnie najgorszym rodzicem ze wszystkich z nich? Wolverine. Wolverine jest najgorszym.
Zabił wszystkie dzieci.
Albo je zabił, albo zostawił. Syna utopił w kałuży.
Ale już wszystko z nim okej, więc spokojnie.
Swoją córkę...
Pogodzili się.
Swoją córkę Laurę, jak Laura wybiega, jest ten motyw, jak ona wybiega w deszczu zapłakana, nie, Logan, nie zostawi mnie. Wiesz co, jak będziesz koło mnie, to będzie ci smutno, nara, i wiesz, motorek odpala.
Motyw z synem jest najlepszy, bo jak on kminił, jak zabić tego syna?
Ta, on
ma czynnik samogojący.
utopię go w kałuży.
A najlepsze jest to, że to tlen, nie tak, że, nie bo tam jest, że nie jest tego psychopatą. No wiesz, jeżeli twój ojciec jest Loganem i w latach 40. cię spłodzi, a potem powie, to różne rzeczy mogą ci się stać, jak nagle jesteś mutantem, ale, to wiesz.
Jakie to jest fatality? Nie, to mówimy o tych złych rodzicach. Logan, utopił syna w kałuży.
Zabił całą resztę.
On tam po drodze napłodził, wiesz, długo żył, napłodził, a potem zabijał. Także superbohaterowie poza właśnie Jessica i Luke'em, mimo że Supermanem, generalnie nie są najlepszymi przykładami rodziców. I jak ktoś powie Fantastyczna Czwórka,
nie żeby taki Cyclops miał dobry wzór, nie? W postaci swojego ojca.
Więc... I swojego przybranego ojca. No. Z Fantastycznej Czwórki powiem, że Invisible Woman Sue jest świetną matką, ale jest Reed. Reed zaniża ten standard. Tak.
Więc ja mam nadzieję, że w MCU ten Reed będzie takim totalnym, oderwanym od świata pojemem, który tylko patrzy w te diagramy i maszyny i tak dalej.
No taki jest w komiksie generalnie. Wiesz, że coś tam on czuje, ale
nie wiesz co.
Ale nie wiesz za bardzo co i wiesz. No. Także superbohaterowie nie.
No dobrze, kończymy, czy mam jeszcze przeczytać dwa kolejne typy, które tu mam w kolejce?
Możesz ten pierwszy, a drugi zostawimy na później, to się rozłoży się.
No dobrze, to w takim razie ostatni tip na zamknięcie programu od użytkownika Aquas. To jest miejsce na twoją reklamę.
O, dziękujemy. To ja zarekomenduję. O, wiem co zarekomenduję. Będziemy na kanale pewnie robić Watchmen co tydzień, więc oglądajcie.
Robimy live'a pewnie, jak będą Wiedźminy, trailer będzie... On ma być pomiędzy 30 a 2 listopada jakoś, tak? Tam jakiś jest konwent, gdzie ma się pojawić, więc będziemy pewnie też live'a z tematyką wiedźmińską robić.
No.
To jak jesteśmy przy Wiedźminie, to ja zareklamuję, że mój wspaniały podcast o książkach Czytu ma teraz sezon specjalny tylko o Wiedźminie, gdzie co tydzień omawiamy jeden tom, poczynając od opowiadań przez całą sagę. W chwili, kiedy nagrywamy te słowa, no to są już dostępne 3 pierwsze odcinki, więc jeśli na przykład chcecie sobie przypomnieć książkę przed serialem, a nie chce wam się jej czytać, albo nie macie czasu, albo wiecie, nawet przesłuchanie audiobooka to jest kilka godzin, nasz taki odcinek jeden to jest godzinka, to można sobie posłuchać, my tam mówimy, co się działo, sobie trochę ironizujemy, mówimy, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Podchodzimy trochę bardziej krytycznie, niż się zwykle podchodzi do Wiedźmina, ale no jakby wiadomo, też bez kozery mówimy, co nam się dalej super podoba, nawet jeśli jakby dostrzegamy wady pewnych rozwiązań, czy nie wiem, tego, jak są pisane pewne postacie, więc polecam. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, która nam się udała i taka też na czasie.
Ja też chcę korzystać z okazji.
No
jak,
dawaj,
jak
dawaj.
Wszyscy coś polecamy, to ja polecam Full Frontal Pisula, bo tam fajnie.
To ja w sumie nie dokończyłem, tak. Polecam dyskusję na napisach końcowych o Watchmen. Polecam mój materiał na głównym kanale o Watchmen. Polecam również kanał Movies Room, bo tam Fight Room będzie ze mną i Kubą Koiszem o Watchmen. Więc jeszcze mi coś.
Jeszcze Łukasz Stelman 2,
na tamten kanał coś o Watchmen bym wrzucił, bo dawno nie było, więc. Ale to tak tylko na dowód tego,
że się podoba. I co tydzień u nas też będzie pewnie Watchmen.
Dlatego omówienia Watchmen się będzie można kiedyś wkręcić, tak?
Tak. No plan jest taki właśnie, że chcemy zmieniać skład, nie? Żeby nie było tak samo cały czas.
Okay.
Żeby różne spojrzenia tutaj oferować. Plus wtedy tak będzie ciekawie.
To ja się jeszcze pochwalę, że zrobiłem pierwszą część omówienia Adama Warlocka, który od 3 lat zapowiadał.
Czyli nie ma nic o Adamie Warlocku.
Nie ma nic, nic. Ale wcale zacząłem. Ostatnie jakieś 5 minut jest o nim. No dobra, 3.
A o Watchmen nic nie masz, Oscar?
Cały film to jest rant Oscar o Jokerze, więc...
Tak. Siedzę i na to da Philipsa po prostu.
Tak, w drugiej części Adama Warlocka będzie o Gwiezdnych Wojnach. A później w trzeciej Adam Warlock.
Taki bonus, Adam Warlock. No, tak, jeszcze to.
Czemu Gwiezdny Wojny? Myślałem, że o Snyderze.
No bo jak już wbije się w kosmos, to Gwiezdne Wojny z marszu.
To ja chcę szybko polecić jeszcze jedną rzecz, którą polecam na Twitterze, ale mało kto ma Twittera, a tutaj większy zasięg. Polecam gorąco program pod tytułem Ostre Cięcie, gdzie dwóch fryzjerów jeździ po Polsce i robi rewolucję w zakładach fryzjerskich. Coś jak Magda Gessler, tylko wiecie, w
to
świecie fryzjerstwa.
Na mniejszą skalę, z mniejszym budżetem i tańszym
wszystkim. To jest cudowne, bo jeżdżą na jakichś wioskach w Polsce, po jakichś Puławach, po Jedwabne, po jakichś tam innych takich malutkich zakładzikach. Tu takich, wiecie, wyobraźcie sobie ten osiedlowy zakład fryzjerski, to dokładnie po takich.
Fryzjerski Małgosia, wiesz, strzyżenie męskie 10 zł tego typu
klimatu. Tak, to jest najlepsze, jak oni
gdzie szefową jest typowa pani Halina albo pani Bożena, która od 50 lat strzyże,
maszynką,
a potem jak
tylko.
Oni... oni jak proszą o wykonanie prostego zadania, to okazuje się, że nie umiecie tak prostej linii wykonać, bo bierze jakąś krzywo te włosy i
próbuje tak obcinać. Ja uwielbiam ten moment, jak oni przyjeżdżają właśnie do tej pani Bożeny i widzą, co ona robi, wiesz, taki wzrok.
No, no tam jeden zawsze mówi, wychodzę, ja nie mogę na to patrzeć.
Ale masz tą panią Bożenę, w której głowie już chodzi, nie, że ona myślała, że jej tam kupią sprzęt do tego, zmienią jej wygląd, tak jak zawsze widziała, nie? A oni tu mówią, że to, że ona odpierdala balejarzy od 95 takie same na studniówki i nagle to jest złe. Przecież ona 20 lat to samo, to jak ona może być niedoświadczona? Tak,
okej, dobra, wytrzymują, bo wiedzą, że zaraz jej odnowią ten zakład, więc spokojnie.
Ja tylko czekają, kiedy będą te, żeby te postawili te specyfiki wszystkie, te, wiesz, firmy, które się muszą zareklamować. Nie? I ona miesza tą farbę na oko i niech ta męka się skończy, niech nagrają.
Oni wie, jakie to ma pH? Jak to trzeba nakładać?
Co? Jakie proporcje, waga? No, jaka waga, chłopie? W domu nigdy wagi nie miałam.
No, tam ostatnio był jakiś odcinek, gdzie tam nawet włosów nie były tym klientkom, tylko i tam psikały takim spryszkowaczem do okien, nie?
Myjka za dużo miejsca zajmuje, więc stoi na zapleczu.
Szampon na sucho z Rossmana, nie?
Raz, że po prostu tam się cyrki dzieją niesamowite. Raz przyszła jakaś klientka, poprosiła o sombrę. To panie fryzjerki w życiu żadna w ogóle nie
googlują,
słyszała.
Co to jest?
Ja zrobiły jakieś gówno na tym dnie.
Ja tylko czekam kiedyś, któraś jakiś sombrero przyniesie i założy kobiecie. To jest jedyna droga do tych kobiet, nie?
No dobrze, i zawsze jeszcze się okazuje, jakiś taki dramat tam jest jakiś, że tam jeszcze oszukuje ktoś, kłamie, tam nie wiem, ogrzewania nie włącza, no tam generalnie...
Ja tych wszystkich fryzjerów to kojarzę tylko z tego, że miały, wiesz, strzenie męskie, czyli maszynka, ustawić trimmer na ile centymetrów, ring, koniec.
No bo była ostatnio jakaś pani, która mówi, że ja to kobiet nie obcinam, ja to tylko mężczyzn.
No, no właśnie, bo możesz, ustawiasz na ile? 4 mm, 5?
No i nawet nie umieją wycieniować tych męskich głów.
Jakiś pan tam po 70 tam miał trzy włosy na głowie i ta pani tak wierzy.
Albo masz ten moment, że musi, jak przychodzi jakaś kobieta i jest najprostsze zadanie, jak oni obserwują, to pierwsze ten, że podciąć końcówki i ona bierze te włosy i tak patrzy na nich z tymi nożyczkami, nie? Jaki to jest horror, jakie to jest napięcie, to jakby Hitchcock to kręcił, nie? I cięcie, jest.
Ja i oni zawsze takie miny takie.
Czerwoni. I teraz to jest tylko podchodzą, biorą te włosy, się nie mówią i patrz jak kurwa krzywa. Tam tak, nie wiesz, jak ten zygzak.
No, tam włosy. Czy będziesz umiała powtórzyć, jak klientka wróci do ciebie za 2 miesiące? Nie, bo nie pamiętasz, pod jakim kątem wzięłaś te włosy.
To jest... Tak, polecamy.
I zawsze masz tą załamaną klientkę. Czy podoba się? A ta klientka tak...
Nie wiem.
I słuchajcie, zawsze na końcu jeszcze przyjeżdża gwiazda, której mają zrobić jakieś upięcie okolicznościowe. I ta gwiazda z reguły to jest już taka gwiazda, to już taka wyciągnięta, tak, że tak powiem, z ostatniego tego sortu tych gwiazd. Ostatnio na przykład była Gosia Andrzejewicz, która mówi, no coś tam, włosy to moje must have.
Ale to w ogóle pokazuje, jakimi złymi ludźmi jesteśmy. Zawsze czekasz, aż się coś spierdoli w tym finale, nie?
Nie, ja to trzymam kciuki. Ja zawsze jestem za tymi paniami.
Ja zależy jakimi. Jak są takie, wiesz, takie chamskie, które się nie chcą zmienić, to nie.
To nie.
No tak więc polecamy na player.pl za darmo. Możecie obejrzeć tam 9 sezonów. więc
rozrywka na długie wieczory.
Tak. No. I co, tym jeszcze odcinek, znaczy, odcinek, rysunek. No, jeszcze mamy jakiś rysunek. Dobrze, zobaczmy, co nam wylosuje maszyna losująca w tym tygodniu.
Dzisiaj jest deluxe odcinek.
No, to zakończymy go fanartem deluxe. Autorem jest Antek Sacha. Przeczytam może najpierw tutaj opis od naszego nadawcy. Dzień dobry, siemalando dla ziomeczków z napisów końcowych. Bardzo was kocham i chcę was wspierać, więc zakładam niedługo blika specjalnie dla was. W każdym razie oto fanart zrobiony w sposób shitpostowy, gdyż nie potrafię w sztukę. Ale ja lubię taką sztukę, która jest taką, niby nie jest sztuką, ale potem jest. Już taki post-sztukizm.
Tak, ale to jest widać w tym miłość.
Tak, i to jest to, słuchajcie, fanart przedstawiający Power Rangers. Ten, wiecie, podstawowy, znaczy ten skład sześcioosobowy, kiedy mamy podstawową piątkę, zielonego wojownika i w tle Zordona. I tak, to co zwróciło naszą uwagę przede wszystkim, to że zielonym wojownikiem jest na tym fanarcie Bartek z licznych rankutych. Pozdrawiamy.
Może chodzi o to, że po prostu autor chciałby, żeby Bartek dołączył.
Nikt nie był nawet tak... gościnny, nie?
Ja myślę, że pomylił go z Pawłem, opytał.
Właśnie to ma największy sens.
W sumie wszystko jedno, nie? Jeden się
miał być Paweł, ale jest Bartek.
Ale
ale Bartek jest spoko.
Ale to może nie, może właśnie chodzi o to, że on sobie zdaje sprawę, że nikogo nie było, ale chciałby, żeby był, więc on
taki legendarny wojownik, jak tego zielonego, zielony.
Tak, jak ten zielony się nagle pojawi w Power Rangers, jest tak, o, super, Tommy, ale jesteś fajny, masz tego, ten sztylet, który przywołuje Godzilla.
Właśnie grasz na nim jak na flecie.
I może on też by chciał, żeby Bartek zagrał na flecie, więc...
No to zaprośmy Bartka, żeby
Jezu,
grał na flecie.
Kurczę, chciałem zagrać to, co grał na flecie i mi Władca Pierścieni wyszedł. I wyszło to tu. To nie było to, nie?
Kot się przyłączył. Radek, nie szukaj, to nie twój kot.
Radek, nie śpiewaj, bo... Ej,
patrz, mój kot idzie.
Mój kot nie śpiewa razem z tobą.
Kot wariuje.
Chodź, będzie śpiewał, to chodź. No chodź.
Ale ja zawsze doceniam też ten wybór naszych twarzy i min, z którymi lądujemy na fanartach. Jest taki zawzięty Adam, który wygląda, jakby chciał komuś wpierdolić.
Jak to się nazywa z Zordonem?
No, Zordonem jest papież.
A to jest papież?
Czyli nie, to jest stary Kapitan Ameryka, ale wygląda bardziej jak papież.
Dlaczego chcesz być papież?
Bo jesteśmy Polakami, powinien być papież. Nasz papież, ostatni papież.
Jedyny papież. No. Tak, nie było nigdy innych papieży.
Aczkolwiek powiem wam, że ja to bym osobiście Radka i Oskara zamieniła miejscami. No ale Radek taki bardziej Billy tego składu. No, ale...
Zawsze moim ulubionym był niebieski.
Bo ja miałem taka ciapa.
Ja miałem taki okres, że zawsze w tych zespołach moim ulubionym...
Boże, nie, znowu będzie, że Radka nienawidzę. Nie. Przepraszam, nie. Radek.
Ale nie, Billy był najdłużej. Billy był mózgiem operacji. I najlepiej skończył, bo został kosmitkę dostał.
Nie, no, Tommy był najdłużej, on to do tej pory się tam.
A nie, dobra, a nie, ja mówię nie? Z tego oryginalnego składu, bo Tommy nie był OG, Tommy był później.
Tak, ale aktor grający Billego był gnębiony przez...
Tak, był gnębiony, tak. Ale Billy, jak odchodził, to mówię, dostał najlepszą kosmitkę jako partnerkę i sobie ułożył żyćko, więc spoczko. Billy był spoko. Ale ja miałem ten okres właśnie, że moimi ulubionymi w tych wszystkich zespołowych programach, filmach, serialach, to zawsze był ten mózg operacji właśnie. W Żółwiach Ninja zawsze moim ulubionym był Donatello. Zawsze. Właśnie w Power Rangers niebieski, bo był najmądrzejszy. Teraz później, po latach mi się to zmieniło i moim ulubionym żółwiem dzisiaj jest Rafael.
Bo jest... No, to prawda. No. Też miałem to przejście. Dorastasz. Z Donatella do Rafaela.
Dorastasz. Już wiesz, że nie będziesz tym mózgiem operacji. Więc
zawsze możesz chociaż, wiesz, pokrzyczeć na ludzi.
Łatwiej ten, asymilujesz się z życiem i tym, no, jaki jest.
Wtedy jesteś
grampi. Jak się ten identyfikujesz z Rafaelem. No.
No, ja tylko jestem ciekawa, kto byłby naszym czachą i mózgiem. Mam swoje typy, ale nie powiem. Może widzowie podsuną w komentarzach.
No. Nie, Kuba Koisz i Paweł Pydo.
Nie,
Kuba Koisz byłby mięśniakiem, a Czacho byłby Paweł.
Kuba totalnie Megazordem.
No to jeszcze kim jest Zed i Rita?
Tak, też mam swoje typy.
Ten typ z Kochamkino byłby Zedem.
Złotym.
Tak.
No, Riton to nie wiem, Olfaktoria chyba.
Złoty, Jezu. Totalnie złoty. Zawsze to już tam podobno.
Bo razy ten, wiesz, ten złoty wchodzi i tak, siemanko. Witam was w naszym kolejnym planie.
I te,
wiesz, mam parę ciekawostek.
I tutaj news z tego, we got comment.
Nie, to nie są zbyt.
A my musisz uderzać w Z, nie?
W X tak.
Mówiłam, że to będzie dobry fanart i musimy go pokazać.
O Jezu, oj, ale to będzie dobry odcinek.
Myślę, że powinniśmy go w dwóch częściach puścić, jest tak dobry i tak długi. Takie, wiecie, żeby ludzie czekali na part 2.
Tak. I dramatyczną muzykę dać przy To Be Continued.
Tak. Dobrze.
Będziemy kończyć.
Simba. Dobrze, to kończymy tym radosnym akcentem. Mamy nadzieję, że podobały wam się pytania, że podobały wam się odpowiedzi, że podobała wam się przede wszystkim różnorodność tematyczna, bo zdążyliśmy obskoczyć i komiksy, i z jednej strony, i z drugiej strony, i o Supermanie było, i o czym tam jeszcze, o Królu Lwie było, o rodzicach było, o dziwnych filmach było.
O morderstwach było.
Polskich fryzjerach.
Tak, i od New Świra, i o Jokerze, Jezu, i o Jaredzie Lecie. Może czegoś
nawet, nie było w tym odcinku. Nawet cameo Bartka Przybyszewskiego z Licznych Ranków.
Tak jest. Tak więc więc najbardziej wholesome odcinek napisów końcowych. Dziękujemy no, bardzo ostatnio za uwagę.
Ostatnio było tyle narzekania, że o, że Marta nie miła, o, że Radka nie lubimy i tak dalej. No to macie teraz po prostu... przyłożyliśmy się, tak? Żeby było wszystko, żeby każdy był zadowolony wreszcie. No.
No, i tak nie wszyscy będą, bo nie, to internet
teraz,
w Polsce.
Teraz nie, teraz
nawet,
wszyscy będą.
Nawet mamy szczucie kotem na koniec. Dojadą.
Jeszcze kota mamy na koniec, żeby już,
wszystko
już,
było.
Już nikt się nie wszczepi.
Oko Łukasz i tak cię dojadą fani Dnia Świra.
Ale potem, więc, potem zobaczą kota i im przejdzie.
Więc tym akcentem dziękujemy serdecznie za uwagę. Przypominamy, że napisy końcowe.pl / hajs to miejsce, dzięki któremu powstają takie odcinki jak ten, jak wszystkie przyszłe odcinki. A napisy k@gmail.com to miejsce otwarte na wasze prace, na wasze fanarty i inne interpretacje nas i naszych przygód. Mamy też już galerię na fanpage'u, więc jeśli ktoś dawno nie był, nie używa regularnie Facebooka czy coś, to warto wejść na fanpage napisów końcowych, bo jest tam galeria, w której mamy pierwsze 150 prac. I będziemy co jakiś czas, ja będę dorzucać kolejne, nie tak może po jednej, ale jak się znowu uzbiera ile, żeby wam tam pokazać, możecie sobie wrócić do tych, które już były i też teraz obejrzeć te, których nie pokazujemy w odcinkach, no bo nie wszystkie pokazujemy. Pokazujemy teraz jedną pracę wybraną na koniec.
Tak.
I to tyle w tym tygodniu. Widzimy się w kolejnych materiałach. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski i jego kot, Radek Pisula. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.